ósmej sesji Rady Miasta Poznania, które zostało przerwane o godzinie 14 w trakcie dyskutowania nad projektami uchwał dotyczących ustalenia czy zmiany sieci publicznych gimnazjów i granic ich obwodów oraz powołania gimnazjum nr 69 w Poznaniu. Przerwaliśmy sesję w czasie po wysłuchaniu opinii mieszkańców i rad osiedli. Teraz wracamy do dyskusji z udziałem radnych i jako pierwszy w tej części głos zabierze pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, proszę jeszcze jednak może chwilę poczekać, bo ja w takich warunkach z szacunku dla mieszkańców tutaj obecnych i dla pozostałych państwa radnych, którzy na czas się stawili tutaj, nie zamierzam występować, więc może dobrze, jeszcze poczekajmy dwie minuty.
Proszę państwa radnych o zajęcie miejsc i umożliwienie panu radnemu Szynkowskiemu wygłoszenie swojej opinii. Dobra. Czy takie warunki, jak w tej chwili, umożliwiają panu radnemu wygłoszenie swojego wystąpienia?
Tak, panie przewodniczący, bardzo panu dziękuję.
Bardzo proszę, czas start.
Dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy. W tej dyskusji rzeczywiście trwającej od bodaj prawie 3 miesięcy, w której państwo tak aktywnie uczestniczyliście, chociaż ja nie jestem i tutaj nie będę przebierał się w szaty eksperta od spraw oświatowych, bo nie jest to moja specjalizacja, nie jestem członkiem Komisji Oświaty i pewnie część też z tego powodu dyskusji mi umknęła, ale mimo to państwo byliście na tyle skuteczni, że dotarliście i do wszystkich klubów radnych i jesteście dzisiaj bardzo aktywnie obecni na sesji. I ja, nie mający początkowo w tej sprawie wyrobionej opinii, czuję się przez państwa przekonany do państwa opinii. Powiem zaraz dlaczego. Zdarzają się w Radzie Miasta nieczęsto niestety, ale takie projekty uchwał, takie sytuacje, kiedy aktywizuje się w sposób nadzwyczajny czynnik społeczny, czyli to może źle brzmi czynnik społeczny, chodzi tutaj o państwo, mieszkańców miasta Poznania, którzy żywo do tej debaty prowadzonej tutaj na tej dość nudnej zwykle, jak chodzi o obrady sali. Państwo trochę tą debatę ożywiacie i włączacie się w aktywny sposób, próbując nas przekonać do swoich racji. I muszę powiedzieć, że jest to pewien charakterystyczny element, że wtedy, kiedy pan prezydent, podlegli mu urzędnicy prezentują nam projekty uchwał, próbują Radę Miasta zaznajomić z prezentowanymi projektami, odczytują uzasadnienia, to nawet w 10% nie są dla mnie tak przekonujące, jak państwo ze swoją prezentacją dzisiaj, jak państwo ze swoimi działaniami dotychczasowymi. My w kampanii wyborczej, wrócę do niej tylko jednym zdaniem, Klub Prawa i Sprawiedliwości występował z takim hasłem: zwrócimy Poznań jego mieszkańcom. I to mniej więcej, choć w kampanii nie odnieśliśmy sukcesu, to ta dzisiejsza państwa obecność rzeczywiście jest pewnym charakterystycznym momentem, w którym staramy się zwracać Poznań jego mieszkańcom, bo jeżeli porówna się państwa wystąpienie, państwa merytoryczne przygotowanie, tutaj oczywiście też należy oddać słowa uznania pani radnej Kretkowskiej, która z państwem aktywnie współpracowała i która dzisiaj też tą prezentację przy współudziale państwa była w stanie nam przekazać. Te wszystkie elementy były po prostu przekonujące. Pan prezydent owszem też mówił o liczbach, ale nie odniósł się ani słowem do przedstawionej przez państwa prognozy demograficznej. To jest niesłychanie istotne. Nie możemy myśleć, jak to się dzisiaj często mówi, o tym, co jest tu i teraz, tylko musimy myśleć o tym, co będzie w przyszłości. Musimy patrzeć w przyszłość, planując politykę oświatową miasta. Kiedy państwo pokazaliście tą mapę z placówkami oświatowymi w mieście, jak to w tej chwili wygląda, jaka jest prognoza demograficzna, no to trudno tutaj uznać słowa pana prezydenta o miejskiej polityce oświatowej w jakikolwiek sposób uzasadnione. Nie ma ani regionalnej polityki oświatowej, ani nie ma też miejskiej polityki oświatowej. I ta mapa przedstawiona przez państwa to porównanie bardzo dobitnie pokazało. słuchając dzisiaj tej debaty, też miałem takie wrażenie, że pod względem przygotowania, uzasadnienia tego projektu uchwały, jeżeli Państwo porównacie to z uchwałami, które w większości, w 99% są przygotowywane przez siedzących tutaj Państwa, to czasami chciałbym, żeby mieszkańcy zamienili się z tym Państwem, którzy tutaj siedzą po mojej lewej stronie, a Państwo, żebyście może usiedli i posłuchali, tak jak tam siedzą mieszkańcy, tego, co oni mają do powiedzenia, bo warto ich słuchać, bo mieszkańców powinno się słuchać nie tylko przy okazji wyborów, ale również przy okazji debaty o ważnych sprawach w mieście i warto, żeby ten głos brać pod uwagę. Ja ten głos zamierzam wziąć pod uwagę, dlatego będę popierał ten społeczny projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, już kolejny raz wypada mi się zgodzić z Panem Radnym Szymonem Szynkowskim. Także uważam, że argumenty przedstawione przez mieszkańców Podolan były, przez mieszkańców Strzeszyna były przekonujące. Także uważam, że niezbyt przekonująca była wizja proponowana pierwotnie przez Wydział Oświaty i Pana Prezydenta, a już zupełnie nieprzekonująca jest wizja obecna, to znaczy gimnazjum jednego w dwóch oddzielonych gmachach bez możliwości stworzenia jednej szkolnej społeczności. Z tych powodów popieram projekt obu uchwał, ale też chciałbym podkreślić znowu to, co już mówił pan radny Szymon Szynkowski, że rzadko się zdarza, żebyśmy spotykali się z takim zaangażowaniem mieszkańców, takim wysiłkiem wielu osób, oczywiście na nasze komisje i tu na sesję przychodzi, nie wiem, no 20-30 osób, ale pamiętamy komisję w gmachu budowanej szkoły na Strzeszynie, gdzie mieszkańców Strzeszyna przyszło dobrze powyżej 200. I tym bardziej przykro, że właśnie wtedy, kiedy osiągnęliśmy to, do czego normalnie dążymy, żeby rodzice, żeby lokalna społeczność była zaangażowana w sprawy szkoły, żeby chciała się w sprawy szkoły, kształcenia swoich dzieci włączyć. Właśnie wtedy mówimy tej lokalnej społeczności, że nie, albo inaczej, że tak, ale tylko na ustalonych przez nas zasadach. Nawet jeżeli te zasady zupełnie Państwu nie odpowiadają, to tylko na ustalonych przez nas zasadach możecie Państwo w życie społeczności szkolnej się angażować. Uważam, że jest to wysoce niewłaściwe, i dlatego będę popierał oba projekty uchwał. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Bartosz Zawieja.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Tutaj padło w jednej z wypowiedzi mieszkańców moje nazwisko pod tytułem Czworaki. Panie Piotrze, określenie Czworaki kojarzy mi się z innymi synonimami pewnych słów typu abolicja, wojna secesyjna. Nie tędy. Nigdy nie miałem na myśli, mówiąc, że są baraki na Podolanach, jednakże chciałem tylko zauważyć, że są tam też osoby, których rodzice mają mniej zasobny portfel i przez to mogą swoim pociechom mniej dobrego zrobić. Po prostu takie są czasy, gdzie nie wszyscy mamy równo i nigdy nie miałem na celu dzielenie dzieci albo jakiekolwiek sugestie tutaj z Pana strony, że ja tutaj powoływałem się wielokrotnie na ten zapis czy na to stwierdzenie. Dalej. Szanowni Państwo, słowo dogmat. Mamy już do czynienia z konfliktem. On się przejaskrawia, jest coraz bardziej intensywniejszy. Czym to jest spowodowane, nie mi oceniać. Oczywiście jedna społeczność może dążyć do pewnej racji, druga do drugiej. Nam jest niestety trudno się w tej sytuacji opisać, a tym bardziej znaleźć. I przy takiej już, można powiedzieć, skali tego konfliktu wypowiadać się, która ze strony osiedla jednego czy drugiego ma rację. Ja, Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć to, co powiedziałem na ostatniej Komisji Oświaty. Obecnie dramatem, czy jakby tutaj przed podjęciem decyzji, musimy podjąć tą decyzję odpowiedzialnie. Tym się kieruję. Ja wiem, że moi koledzy z mojego klubu różnie będą głosować, tylko chciałbym przytoczyć, bo część moich kolegów już to wielokrotnie powtarzała, czy za rok może się będziemy musieli spotkać w tej sali i będziemy musieli decydować o zamknięciu być może gimnazjum na Podolanach, czy też na Strzeszynie. To jest oczywiście truizm, to jest po prostu dywagacja, to jest gdybanie, ale taki wariant istnieje. I dlatego prosiłbym Państwa wszystkich, aby podjąć tutaj decyzję. Przecież podjęcie dzisiaj decyzji, która jest, tak jak prezydent mówił, wariantem kompromisowym, że w dwóch budynkach jest umiejscowiona jedna szkoła, może jest to wariant przejściowy, jest to jakiś wariant tymczasowy, ale niemniej uważam, że warto się nad nim pochylić z prostego powodu, bo po pierwsze, to do końca nie zamyka nigdy w najbliższych latach, w najbliższym okresie drogi do powołania oddzielnego gimnazjum na Strzeszynie, a co za tym idzie, prosiłbym Państwa, bo tu już takie emocje biorą górę nad zdrowym rozsądkiem, że mam wrażenie, że logika tutaj schodzi na dalszy plan. Chciałbym zaznaczyć, że również na początku spotykałem się z Państwem, popierałem Państwa wnioski w zakresie, aby się Państwo mogli wielokrotnie wypowiadać w danych tematach, tylko mówienie, że nie ma konfliktu pomiędzy tymi społecznościami, no dzisiaj sami się Państwo przekonali, że tak nie jest. I teraz ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na jedno pytanie, czym to jest spowodowane, gdzie leży wina, ale niemniej będę głosował przeciw tym dwóm uchwałom z tego powodu, ponieważ nie może być tak, że mamy dywagować, co będzie lepiej dla dzieci. Podolan, Strzeszyn, dywagacje demograficzne oczywiście są fajne, bardzo dużo trudu Państwo sobie włożyli w przygotowanie tych materiałów i chwała Państwu za to, ale nie może być tak, że coś się dzieje kosztem czegoś. Mam takie wrażenie po wystąpieniach kolegów czy Państwa z Rady Osiedla Podolana, głównie Pana Olejniczaka, no że coś na tych osiedlach, które dzielą tory kolejowe, no coś się dzieje nie tak. I teraz, jak mówię, to dzisiejsze głosowanie to nie jest po pierwsze ani ostateczne rozwiązanie tego problemu, bo to zweryfikuje życie, demografia i kto będzie chciał, będzie chodził do tych placówek, więc prosiłbym Państwa, by w naszych wystąpieniach było jak najmniej emocji, a więcej po prostu zrozumienia logiki i, jakby to powiedzieć, wyrażania swoich poglądów, ale w taki sposób mniej emocjonalny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Sternalski. Już działa.
Dzisiaj będę głosował bez pełnego przekonania i zdarza mi się to bodajże pierwszy raz w Radzie Miasta. Będę głosował bez pełnego przekonania i dziękuję za to Urzędowi Miasta, że doprowadził do takiej sytuacji, że radni będą musieli w ten sposób podejmować decyzje. I pełną odpowiedzialność za to, co się stanie na Szczeszynie, podejmuje dzisiaj Urząd Miasta, a nie radni. Taka jest prawda, dlatego że radni, aby podejmować racjonalne decyzje, powinni się tym tematem zająć w październiku bądź listopadzie ubiegłego roku. Takie są fakty. I najgorsze jest to, że i pan wiceprezydent, i pan dyrektor siedzą sobie spokojnie tam z boku, a radni między sobą się kłócą, mieszkańcy między sobą się kłócą, mieszkańcy z radnymi mają konflikty. To jest wina Urzędu Miasta i to dzisiaj jasno i wyraźnie trzeba powiedzieć, to nie jest wina ani mieszkańców Szczeszyna, ani mieszkańców Podolan, ani radnych żadnej opcji politycznej, która tutaj jest na sali. Będę podejmował tą decyzję z niepewnością co do tego, czy robię dobrze. Takie są fakty. I ja dam rok czasu na wykrystalizowanie się sytuacji co do tego, czy powinno funkcjonować jedno, czy dwa gimnazja na tym terenie, ale naprawdę przyjdzie mi ciężko głosować w ten sposób, bo nie wiem, czy nie zrobię szkody tym swoim głosowaniem. Bardzo żałuję, że mamy do czynienia z taką sytuacją i rzecz najważniejsza jest taka, o której już wspominał w swoim wystąpieniu radny Mariusz Wiśniewski, że będziemy mieli jeszcze ileś głosowań takich, w tym i w przyszłym roku. I nie dopuszczam takiej myśli, że jeszcze raz będę postawiony w takiej sytuacji, że będę musiał w ten sposób głosować. Uważam, że jest to skandal, żeby tak piękną inwestycję, która powstała w naszym mieście, doprowadzić do tak fatalnej sytuacji, żeby pierwszy budynek, który został wybudowany, który jest ładny, ukończony od strony technicznej w bardzo dobry sposób, dzielił mieszkańców, a nie łączył. To jest coś strasznego. Ja nie wiem, czy istnieje miasto w Polsce, w którym oddaje się piękną inwestycję i ona budzi tyle problemów. Poznań ostatnio jest znany z tego, że fajne inwestycje, które mogłyby być fajnymi, tworzą problemy. W jakim mieście zaczynamy żyć? Może nie trzeba nic zrobić w tym mieście, może niczego budować, bo każdą rzecz, którą budujemy, ona tylko przynosi kolejne problemy. Nie będę porównywał do stadionu tej szkoły, bo to nie o to chodzi, ale jeżeli chodzi o szkołę, to jest to naprawdę ewenement na skalę krajową, że oddaje się szkołę i wokół szkoły narasta tyle problemów społecznych. Nie będzie radości, dopóki tego problemu się nie rozwiąże całościowo w naszym mieście. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska.
Ja tylko kilka uwag zgłoszę do tych głosów, które się pojawiły w dyskusji. Pan prezydent Hinz, przedstawiając stronę, czy odnosząc się do strony finansowej, mówił o dopłatach miasta do uczniów w szkołach powyżej subwencji. To jest prawda, że miasto dopłaca, ale nie zgadzam się z takim prezentowaniem sprawy przez pana prezydenta Hinca i wprowadzaniem jeszcze większego zamieszania w te nasze dywagacje. Chciałam tylko zwrócić panu prezydentowi Hincowi uwagę na to, że jest zasadnicza różnica pomiędzy tym szkołą, z której część uczniów chodzi do innej gminy, a szkołą, w której ci uczniowie chodzą do tej szkoły w tym naszym mieście, bo jest różnica pomiędzy klasą, która mieści zakładane 26 uczniów, a taką, do której chodzi 20 uczniów, bo 6 chodzi do innej gminy. Wtedy faktycznie im mniej uczniów z gminy Poznań chodzi do szkoły w mieście Poznaniu, tym wyższa musi być dopłata miejska. Jeżeli ci uczniowie trafią do nas, to ta dopłata jest mniejsza. W konsekwencji, już nie wchodząc w szczegóły, pan prezydent chyba wie, o co mi chodzi. I taki jest aspekt ignorowania przez Wydział Oświaty faktu, że dwie trzecie ludności Podolan nie chodziło do gimnazjum, nie posyłało swoich dzieci na Podolanach, a z czego 1/3 posyłało do Suchego Lasu. To powinno było być przedmiotem analizy i refleksji jakichś działań ze strony Wydziału Oświaty. A to wyszło na jaw, przynajmniej doszło do naszej wiedzy przy okazji dyskusji o powołaniu lub nie powołaniu odrębnego gimnazjum na Strzeszynie. Natomiast ta sytuacja nie jest dobrą sytuacją. Jeżeli są tego typu sytuacje w innych szkołach, czy na obrzeżach, czy nie na obrzeżach, to powinno to być przedmiotem troski Wydziału Oświaty i działań. A nie, jeżeli pan prezydent tak podchodzi do tego, im mniej uczniów w szkołach poznańskich, tym fajniej, to jest błędne założenie finansowe. Błędne myślenie po prostu. Teraz jeśli wracając do meritum, dzisiaj ta nasza uchwała decyduje o losach powołania bądź nie odrębnego gimnazjum na Strzeszynie, natomiast nie jest to taka uchwała, która decyduje o losach świata i powiedzmy, że nie będzie tragedii, jeżeli tej szkoły na Strzeszynie nie powołamy, natomiast chyba będzie trochę smutno i trochę szkoda, bo odbierzemy szansę powstawania czegoś nowego od podstaw w sposób kreatywny i świeży. Ja nie wiem, jak wypadnie to głosowanie. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę na niekonsekwencje, które się pojawiają w dyskusji, bo osoby, które bronią rozwiązania takiego, ażeby dzisiaj nie przegłosować tego gimnazjum, mówią jakimś dwugłosem, bo część osób mówi, że nie róbcie tego, bo chcemy, żeby była szansa, żeby na Podolanach było gimnazjum, a część osób mówi, nie róbcie tego, bo chcemy, żeby Podolany chodziły na gimnazjum do Strzeszyna. No pan Olejniczyk, przewodniczący Rady Rodziców, wyraźnie to powiedział, że chce, żeby dzieci z Podolan chodziły do gimnazjum na Strzeszynie. To w takim razie postawmy sprawę jasno, że dyskutujemy pomiędzy dwoma rozwiązaniami, albo jedno gimnazjum na Strzeszynie, albo dwa gimnazje, jedno na Strzeszynie, drugie na Podolanach. I tak naprawdę sytuacja do tego się sprowadza, ponieważ powołanie gimnazjum w dwóch budynkach z dyrektorem z gimnazjum w Podolanach, gdzie wiadomo, że na Podolanach nie będzie motywacji dla dyrekcji, dla grona pedagogicznego, żeby kreować gimnazjum na Podolanach, jeżeli będą jednocześnie prowadzić gimnazjum na Strzeszynie, to siłą rzeczy oni przeniosą to gimnazjum na Strzeszyn i rzeczywiście za rok będziemy w sytuacji, w której została wygaszona szkoła rękoma dyrekcji nauczycieli, a nie radnych, czy nie Wydziału Oświaty, czy nie pana prezydenta. Ale to jest nieuczciwe stawianie sprawy. To jest znowu jakieś takie chodzenie opłotkami i unikanie podjęcia otwartej decyzji. Gdyby nie względy demograficzne, to ja bym była za tym, żeby rozważyć jedno gimnazjum na Strzeszynie, ale te względy demograficzne, no przed nimi się nie ucieknie. Rok, dwa nie będzie problemu, a za 3 lata ta szkoła będzie pękać w szwach, a wtedy powiecie państwo, społeczności na Podolanach, powiecie państwo z Wydziału Oświaty, pan prezydent, no myśmy wam stworzyli możliwość, żeby było gimnazjum u was na Podolanych, no ale wyście przenieśli dzieci na Strzeszyn, to teraz nie mówcie, że tam jest przepełnienie. No my wam nie zbudujemy nowego gimnazjum, tak jak zakłada pan Olejniczak, że miasto za 3 czy 4 lata, jak powstanie problem na Podolanach, bo będzie te 12 tysięcy osób więcej i zaczną się problemy, że wtedy przyjdziecie do rady i rada przegłosuje wam, bo może rada by wam przegłosowała, ale nie przy tym prezydencie. Więc spójrzmy na rzecz tak, jak ona rzeczywiście wygląda. I względy demograficzne to jest jeden czynnik, a drugi czynnik w tym wszystkim, jak się okazało, bo ja o tym nie wiedziałam, jak się okazało w trakcie tej dyskusji, to jest odbiór obecnego gimnazjum, dyrekcji, grona, czy zasłużony, czy nie, ja nie wiem. Ja tego nie analizowałam, ja nie wiem. Ja czytam pisma, bo ktoś tu powiedział, że to jest moja opinia, że pani radna ma złą opinię. Ja nie mam żadnej opinii o tej szkole, bo ja nie wiedziałam, że jest jakiś problem. Tylko jak państwo do mnie piszecie, rodzice ze Strzeszyna, podpisane, rozumiemy obawy prezydenta i części radnej, że kiepskie podolańskie gimnazjum może się nie obronić, etc. No tu pan przewodniczący mówi anonim, ale na komisjach to już nie były anonimy, bo konkretne osoby coś tam mówiły. I cały czas się u was też pojawia w obrońców gimnazjum na Podolanach, Takie rozdwojenie jaźni. Mówicie, nie likwidujcie gimnazjum na Podolanach, ale jak stworzycie nowe gimnazjum, to się nie obroni. Jak uważacie, że to jest dobre gimnazjum, to ono się obroni. Jedyną, ja osobiście, gdybym miała o tym decydować, to bym stworzyła sytuację konkurencji. Zostawiamy jedno gimnazjum, tworzymy drugie gimnazjum, i niech te gimnazja starają się uczniów. I wtedy, jeżeli będą dwa gimnazja, to faktycznie można powiedzieć, że będzie jakiś wybór i ci rodzice będą decydować. A jak my w tej chwili stworzymy pseudowybór, kunktatorski wybór, że przeniesiemy dyrekcję z całym inwentarzem do tej nowej szkoły, to co to jest za wybór? To jest żaden wybór. I
proszę włączyć pani radnej mikrofon, żeby dokończyła myśl.
I tylko jeden argument, którego tu dzisiaj nie podałam, ale istotny. Bo państwo mówicie, że gimnazjum na Podolanach się nie obroni. Wszyscy radni dostali pismo pana Jana Leszczyńskiego, który prowadzi 5 szkół niepublicznych, o uprawnieniach szkół publicznych poza miastem Poznań. I ten pan złożył konkretną ofertę przejęcia i prowadzenia gimnazjum nr 65 w ulicy Druskinnickiej na Podolanach. Rodzice nie będą wnosić czesnego, organ prowadzący, czyli miasto, przekaże budynek i dotację oświatową, czyli subwencję tu. I będzie to gimnazjum z uprawnieniami szkoły publicznej, tak jak szkoła podstawowa na Fabianowie. I ten pan składa konkretną propozycję. Twórzcie gimnazjum na Strzeszynie, ja się podejmuję prowadzić gimnazjum na Podolanach, bez żadnych dotacji miejskich, tylko z gołej subwencji, rodzice nie płacą czesnego. To świadczy o tym, że wszyscy radni to dostali. Ten pan przychodził na komisję oświaty, był gotów o tym dyskutować. I to pokazuje, że gimnazjum na Podolanach ma sens, bo sytuacja demograficzna jest jaka jest. I każdy organizator szkół wie, że jak wejdzie w ten budynek, to jest tam w stanie poprowadzić gimnazjum. I stwórzmy taką szansę obecnej dyrekcji, a nie przenośmy tej dyrekcji wbrew pierwotnym założeniom i wbrew głosowi z tej społeczności strzeszyńskiej do szkoły na Strzeszynie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, proszę państwa. Bardzo emocjonalne wystąpienie pana radnego Szynkowskiego, Welsenka. Z jednej strony stawia mieszkańców, z drugiej strony bezdusznych urzędników. Ale których mieszkańców stawia pan przeciwko tym bezdusznym urzędnikom? Z tej czy z tamtej strony torów? Po której stronie torów, panie Szynkowski, pan stoi? I właśnie dochodzimy do takiej sytuacji, że dzisiaj jedni z nas stoją po tej stronie torów, a drudzy po tamtej stronie torów. Ja podczas Komisji Oświaty prosiłem. Chodzi o nasze dzieci, tu pada wiele niesprawiedliwych słów, wiele słów złych. Tego typu myślenie jest złe. To nie jest Poznań lewych i prawych torów, to jest jeden Poznań. To są nasze szkoły, to są nasze dzieci. Jeśli chodzi o pana Marka Sternalskiego, przewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej. Panie przewodniczący, ja jestem trochę zdziwiony pańskim wystąpieniem z tego względu, że to, czy dzisiaj stoimy po jednej stronie torów, czy drugiej i każdy z nas jest w sytuacji niekomfortowej, nie zależy tym razem od Urzędu Miasta i od prezydenta. To nie prezydent był autorem projektu tej uchwały. To pański koalicjant. Ja jestem o tym przekonany, że w momencie, w którym ma się jakiś społeczny projekt uchwały i chce się go przeprowadzić w Radzie Miasta, w Sejmie, w Sejmiku, gdziekolwiek, to szuka się poparcia dla tego projektu. Ja w związku z tym rozumiałem, ja się cieszę, że państwo dzisiaj mówicie, że jedni będziemy stać po tej, drudzy po tej stronie torów, ale byłem przekonany, że tu były jakieś rozmowy, że tu jest jakieś szersze poparcie, dlatego było to dla mnie niezrozumiałe. Cieszę się, że takiego poparcia nie było, bo byłoby to głęboko niesprawiedliwe. Głęboko niesprawiedliwe. No i oczywiście również do PiS-u, bo jakżeż bym mógł zapomnieć, proszę państwa, troszeczkę o państwa dbamy, bo jeśli za rok będziemy zmuszeni decydować o likwidacji szkoły, to nie chciałbym, żeby państwa dopadł syndrom łódzki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska, jako kolejny głos.
Proszę państwa, tak łatwo mówić po tej stronie torów, po tamtej stronie torów. Ja tylko chciałam zauważyć, o czym tu się dzisiaj nie mówiło, o sytuacji komunikacyjnej miasta Poznania, że to nie jest tak, że my jako samorząd możemy sobie przyjmować do wiadomości, że stwarzamy takie sytuacje, w których rodzice będą wozić dzieci po całym mieście, bo to powoduje, że my będziemy stać już nieważne po której stronie torów, ale ci rodzice będą stać po jednej czy po drugiej stronie torów w korkach samochodowych, bo osiedla i szkoły towarzyszące tym osiedlom projektuje się tak, żeby zminimalizować przewożenie dzieci do przedszkoli czy szkół, żeby ograniczać między innymi problemy komunikacyjne. I to nie jest oczywiście, że szkoły są miejskie i nie tworzymy szkół, nie myślimy dzielnicowo, ale pod tym względem powinniśmy myśleć dzielnicowo. No, projektuje się dobrze zaprojektowane osiedle, to jest takie osiedle, w którym ludzie przemieszczają się pieszo, także do pobliskiego przedszkola, także do pobliskiej szkoły, w której nie ma konieczności uruchamiania samochodów czy wymyślania komunikacji publicznej po to, żeby dziecko mogło pójść do przedszkola czy szkoły. To jest dobrze zaprojektowane osiedle. A tutaj państwo widzieliście, jak wygląda sytuacja komunikacyjna i jak to będzie wyglądało. I takie ignorowanie tego problemu i założenie, że jak się komuś nie będzie podobać, to gdzieś tam będzie woził dziecko, tylko potęguje problemy, które już mamy, zwłaszcza na Strzeszynie komunikacyjnej.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Cieszę się, że pan radny Smul jest w Radzie Miasta, bo zanudziłbym się tu, gdyby go nie było. Panie radny, po której stronie torów stoję? Na to pytanie nie ma odpowiedzi, bo ja staram się rozważyć interes mieszkańców miasta w sposób, w jaki jestem w stanie to wedle najlepszej wiedzy i oceny wsłuchiwania się w głos mieszkańców jestem w stanie to zrobić. Ja rozumiem wątpliwości mieszkańców Podolan, po części przyznaję, bo niestety też jest trochę tak, że mieszkańcy Podolan docierają z tymi głosami dopiero dzisiaj do nas radnych i dopiero dzisiaj ja słyszę, że są pewne wątpliwości i trudno na parę minut przed podjęciem takiej decyzji, tego typu wątpliwości weryfikować. Natomiast bardzo aktywni w tej sprawie rzeczywiście byli i Rada Osiedla Strzeszyn i mieszkańcy Strzeszyna. A myślę tutaj nawet analizując te kwestie, które zgłaszają mieszkańcy Podolan, że te obawy też są, które państwo zgłaszacie, nieco przesadzone i że naprawdę nie musicie się państwo obawiać. Ten konflikt, który został wygenerowany niestety też między mieszkańcami tych dwóch dzielnic, właśnie tak jak słusznie wskazał pan radny Sternalski, jest pokłosiem tych decyzji, tego braku konsultacji ze strony pana prezydenta i podległych mu urzędników. Natomiast odnosząc się już wprost do wypowiedzi pana radnego Smula. Panie radny, proszę nie przebierać się w szaty społecznika, który wsłuchuje się w głos mieszkańców i mówi o jednym Poznaniu, o jednych dzieciach. Pan startował z komitetu prezydenta miasta Poznania. Pan jest podległy prezydentowi miasta Poznania w podejmowaniu swoich decyzji, bo pan nawet mówi wprost, że będzie pan zmuszany do tego, żeby podejmować jakąś decyzję. Ja nie jestem zmuszany do podejmowania żadnych decyzji. Ja podejmuję decyzję w oparciu o swoją wolną wolę, o swoje własne rozeznanie i mnie nikt nie musi zmuszać. Być może pana ktoś do podejmowania tych decyzji zmusza. W związku z tym, jeżeli pada pytanie, po której stronie torów to stoi, to radzę po prostu nie stać tak jak pan po środku, nie starać się udawać stać po środku torów, bo to się może dla pana naprawdę źle skończyć. Dziękuję.
W miarę rozwoju dyskusji coraz więcej szlachetnych osób posługując się dobrą wolą tutaj się pojawia. Pan radny Tadeusz Dziuba.
Mówiąc szczerze, niechętnie zabieram głos, bo pewnie wszyscy jesteśmy troszeczkę znużeni już dyskusją, choć jest o czym dyskutować, chociażby polemizować z panem Mariuszem Wiśniewskim, który zarzucił prezydentowi i Wydziałowi Oświaty amatorszczyznę. Ja mam inne zdanie. Właśnie wprost przeciwnie, władze wykonawcze miasta profesjonalnie wkroczyły na drogę popychania radnych w kierunku oszczędzania na oświacie. Co prawda tutaj w tym przypadku zamierzają zaoszczędzać grosze, ale jak pierwszy krok zostanie zrobiony, to już panowie z władz tego miasta są na dobrej drodze. A my musimy sobie odpowiedzieć, czy nas stać na tą oszczędność. Ja przypominam, że wyniki edukacyjne miast dużych w Polsce pokazują, że w Poznaniu kształcenie nie jest na najwyższym poziomie. Możemy ciąć wydatki na edukacji, ale efekty wtedy nie będą lepsze. A już zwłaszcza, gdy chodzi o poziom kształcenia gimnazjalnego, który, jak wiadomo, rodzi szczególne problemy i tam powinniśmy zadbać o to, żeby szkoły nie były zbyt duże, żeby miały bardzo dobrą kadrę nauczycieli i wychowawców i żeby tam był kierowany strumień pieniędzy także na inne działania, które w tej kategorii wiekowej są niezwykle potrzebne. Zamiast więc popychać radnych w kierunku oszczędzania na oświacie pod osłoną jeszcze sztucznie wywołanego konfliktu, to ja proponuję, żeby Wydział Oświaty o jedną rzecz zadbał, która rzeczywiście w tej sytuacji jest niezwykle potrzebna. Mianowicie o to, aby po utworzeniu gimnazjum przy ulicy Hezjoda zadbać o to, by nie stwarzano żadnych barier w przyjmowaniu do tego gimnazjum dzieci z rewiru sąsiedniego, czyli z Podolan. Bo to jest rzecz zrozumiała, skoro nie tak daleko powstało nowe atrakcyjne gimnazjum i być może będzie miało dobrą kadrę, to jest rzecz naturalna, że również i rodzice z Podolan zerkają na tą szkołę. I niech zerkają, niech swoimi nogami wydepczą jedną z tych dwóch decyzji w przyszłości. Utrzymujemy dwa gimnazja lub utrzymujemy tylko jedno. Ale żeby tą decyzję racjonalnie podjąć, najpierw muszą być te dwa gimnazja.
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej zgłoszeń w dyskusji, zatem możemy przystąpić do głosowań. Najpierw, zgodnie z porządkiem obrad, będziemy rozstrzygali o losie projektu PU64/11 w punkcie 14, czyli w projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów i granic ich obwodów. Pan radny Przemysław Kędrowski, jeszcze przed głosowaniem, proszę się wycofać z tego głosowania. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Czy można już? Chciałem zgłosić drobną uwagę do tekstu uchwały. Tam jest wykaz ulic i w tym wykazie ulic są błędy, o których już kiedyś mówiliśmy w uchwale, jeżeli chodzi o uchwałę o granicy obchodów szkół podstawowych. Znowu Stefana Kisielewskiego zastąpił Stanisław Kisielewski, a pan Gustaw Herling-Grudziński, podwójnego nazwiska z myślnikiem, został panem Grudzińskim o imieniu Herling, ale bez imienia Gustaw. Jeśli można byłoby te dwie rzeczy skorygować, przepraszam, bo to taka drobna formalna uwaga i nie zgłosiłem jej przy zasadniczym głosie. Przepraszam.
Pani przewodnicząca Kretkowska, bardzo proszę.
Ja miałam wrażenie, że to zostało skorygowane, bo były wprowadzane korekty ulic, ale skoro państwo dostaliście... Tak, autor. To ja w takim razie autopoprawkę zgłaszam w tym zakresie. Tak jak, Boże drogi, Stefan, a nie Stanisław i myślnik
to pomiędzy. To jest w punkcie 58. W punkcie 58 Stefana Kisielewskiego, a w punkcie 15 Gustawa Herlinga Dywis Grudzińskiego. Dywis to jest łącznik międzywyrazowy, który w takim połączeniu się stosuje. To jest po polsku właśnie. Tak, to nie jest myślnik, tylko dywis. Ten znak tak się nazywa. Pani radna Katarzyna Kretkowska przyjęła w autopoprawce uwagi pana radnego Przemysława Aleksandrowicza. A zatem przystępujemy do głosowania projektu uchwały o numerze 64/11 w punkcie 14 porządku obrad. Proszę państwa o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu w sprawie tego projektu uchwały. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 12 głosów za, 17 przeciw, 5 wstrzymujących się. Rada uchwały nie podjęła. Czyli nie została zmieniona sieć publicznych gimnazjów i granic ich obwodów. W punkcie 15 mamy projekt uchwały w sprawie utworzenia gimnazjum nr 69 w Poznaniu. Ja mam wrażenie, że po poprzedniej decyzji to głosowanie było bezcelowe, ale jedynie autor projektu może uczynić coś w tej sprawie. Jeśli nie będzie żadnego głosu, to poddam to pod głosowanie. Pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska, bardzo proszę.
Czy już mamy do czynienia dzisiaj z takimi dziwnymi konstrukcjami, że możemy też dla jednego obwodu powołać dwa gimnazja, ale rzeczywiście skoro mamy mieć jedno gimnazjum z jednym obwodem w dwóch budynkach, w konsekwencji tego wyniku tego głosowania, no nie ma dwóch obwodów. Nie wiem, ja bym wycofała ten projekt, ale może społeczność z Szczeszyna wolałaby, żeby go głosować, żebyśmy mieli jasność, jakie było zdanie radnych na temat tego gimnazjum.
W punkcie 15 poddaję pod głosowanie projekt uchwały numer PU65/11 w wersji A w sprawie utworzenia gimnazjum nr 69 w Poznaniu przy ulicy Hezjoda 15. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu w tej sprawie? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 12 głosów za, 19 przeciw, 3 wstrzymujące się. Rada uchwały nie podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 15. Przystępujemy do realizacji punktu 16. Projekt uchwały o numerze PU66/11 w sprawie osiedlenia w Poznaniu w 2011 roku pani Galiny Romaniuk, repatriantki z Kazachstanu. Bardzo proszę pani dyrektor o przedstawienie projektu uchwały.
Dziękuję uprzejmie. Podjęcie niniejszej uchwały jest kontynuacją uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie osiedlenia w Poznaniu repatriantów i ich rodzin. Zadeklarowanie gotowości zaproszenia w roku bieżącym repatrianta jest kontynuacją polityki Rady Miasta Poznania mającej na uwadze Polaków, którzy pozostali na wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej części byłego
Związku. Przepraszam pani lektor, może dajmy dwie minuty na uporządkowanie atmosfery. Bardzo proszę.
Dziękuję. Tak więc może zadeklarowanie gotowości zaproszenia w roku bieżącym repatrianta jest kontynuacją polityki Rady Miasta mającej na uwadze Polaków, którzy pozostali na wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a na skutek deportacji, zesłań i innych przesiedleń narodowościowych nie mogli w Polsce nigdy się osiedlić. Pani Galina Romaniuk jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w kierunku pedagogika, w specjalności promocja zdrowia i socjoterapia. Swoją przyszłość wiąże z Polską, ma chęć zamieszkania w Poznaniu na stałe. Zatrudniona jest w domu dziecka numer 1 na umowę na czas nieokreślony. W trzecim kwartale roku poprzedniego Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wyznaczył lokal, który składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki, korytarza, łącznej powierzchni 33 metry. Jest to niewielkie mieszkanie, właściwie przeznaczone dla osoby samotnie gospodarującej i taką osobą jest właśnie pani Romaniuk. W świetle powyższego przyjęcie uchwały jest zasadne. Bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie.
Dziękuję bardzo. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała ten projekt pozytywnie w głosowaniu 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. A Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej głosowała 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących i też wydała opinię pozytywną. Czy ktoś w imieniu tych komisji chciałby opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej? Pan Przewodniczący Michał Grześ, bardzo proszę.
Znaczy ja chciałem tylko zwrócić uwagę i zaapelować do Pana Prezydenta, aby tych uchwał było jak najwięcej, zwłaszcza z kłopotami demograficznymi, które czekają Polskę, a myślę, że takim naturalnym zapleczem dla pozyskiwania mieszkańców są nasi rodacy, którzy nie z własnej winy znaleźli się na terenach wschodnich. Stąd mój gorący apel, myślę, że Państwo też duchowo poprzecie, by tych uchwał było jak najwięcej i na tyle, ile możemy sobie pozwolić, udawało się rodaków sprowadzać do Poznania.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń dyskusji. A zatem możemy przystąpić do głosowania do całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały numer PU66/11 w sprawie osiedlenia w Poznaniu w 2011 roku pani Galiny Romaniuk, repatriantki z Kazachstanu. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Wystarczy raz. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję.
Przystępujemy do realizacji punktu 17 projektu uchwały PU68/11 w sprawie zniesienia nazw ulic. Projekt przedstawi pan przewodniczący Artur Witkowski. Bardzo proszę.
Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Projekt uchwały, który omawiamy w sprawie zniesienia nazw ulic, ma charakter taki formalno-techniczny. Wnosimy ten projekt z inicjatywy pana prezydenta. Rzecz polega na tym, że istnieją w Poznaniu dwie w wykazie oficjalnie funkcjonujących nazw. Dwie nazwy, ulicy Tanewskiej i ulicy Widok, w sytuacji, kiedy tych nazw nie można przypisać do żadnego przedmiotu, ponieważ nie istnieją w tej chwili ulice, które jakby te nazwy miały nosić. Bardzo proszę o rysunek, ten pierwszy, dotyczący ulicy Tanewskiej. Ja będę tymczasem mówił, mianowicie w 1981 roku w rejonie ulic Lednicki Dunajewski na Jeżycach nadano nazwę Tanewska nieistniejącej wówczas ulicy. Był to taki obyczaj ówczesnych władz miasta, gdzie przyszły przebieg tej ulicy, która miała dopiero powstać, został wskazany na takim szkicu sytuacyjnym będącym załącznikiem do uchwały. Ta ulica nigdy nie powstała, nie została ani urządzona, ani nie zostały wydzielone w całości działki tej ulicy. Oto jest ta ulica Tanewska, proszę uprzejmie. Nie, to jeszcze proszę ten pierwszy rysunek. Tymczasem został dla tego terenu opracowany plan miejscowy Jeżyce 3, który zniósł niejako sprawę istnienia tej ulicy i dzisiaj zgodnie z treścią i z rysunkiem planu Jeżyce 3 działki, które zostały częściowo pod ulicę Tanewską wydzielone, zostały zlikwidowane, zostały przydzielone do działek budowlanych znajdujących się w sąsiedztwie, które też stanowią własność osób fizycznych, tych samych, które były właścicielami w czasie, kiedy ta uchwała była podjęta. Także w tej sytuacji uzasadnione jest podjęcie tej uchwały. Jeżeli chodzi o ulicę Widok, bardzo proszę o ten drugi rysunek. Ulica Widok została według przez nas posiadanych danych nazwana w roku 1930. Nie dysponujemy niestety projektem, uchwałą, która tą nazwę nadawała. Natomiast w tej chwili na skutek przebudowy skrzyżowania ulicy Ściegiennego z Głogowską, ta działka, która stanowiła dawniej ulicę Tanewską, znajduje się po prostu w pasie rozgraniczeniowym tych ulic i jest zupełnie bezzasadne, żeby taka nazwa funkcjonowała jeszcze w spisie i w słowniku nazw ulic. Pragnę zaznaczyć, że żadna z tych dwóch ulic nie pełniła funkcji adresowych i że podjęcie tej uchwały nie wywoła żadnych kosztów po stronie miasta. Uprzejmie proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Lub we własnym imieniu? Nie widzę zgłoszeń, zatem możemy od razu przystąpić do głosowania projektu uchwały. Proszę Państwa o głosowanie w sprawie projektu uchwały PU68/11 w sprawie zniesienia nazw ulic. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Hubert, wziąłeś moją kartę. Dlatego nie działa. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 17. Punkt 18 to projekt uchwały PU74/11 w sprawie nadania nazwy skwerowi i ponownie pan przewodniczący Artur Witkowski przedstawi projekt uchwały.
Wysoka Rado, w tym roku 6 czerwca będziemy obchodzili 75. rocznicę urodzin i 3 listopada 20. rocznicę śmierci aktora poznaniaka Romana Wilhelmiego. Wnioskodawcami, którzy pamiętali o tych rocznicach, była pani Hanna Wawrzynkiewicz oraz około ponad 500 osób, które podpisały się pod petycją złożoną w dniu 20 stycznia przez pana Rafała Pogrzebnego, poznańskiego dziennikarza, jak również pamiętała o tej rocznicy dyrekcja Fundacji Sceny na Piętrze, która też złożyła w tym zakresie stosowny wniosek, proponując równocześnie, żeby skwerem, który otrzyma imię Romana Wilhelmiego, był skwer położony przy ulicy, przy zbiegu ulicy Masztalarskiej 23 lutego, ten tutaj, wskazując też, że jest to naprzeciw sceny na piętrze, gdzie Wilhelmi grywał. Komisja Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania w tymże dniu 20 stycznia bardzo pozytywnie odniosła się do całej tej inicjatywy i przekazała sprawę nam, Komisji Opiniodawczej, która przygotowała ten projekt uchwały. Biograf Romana Wilhelmiego, zawierający najistotniejsze informacje o jego dokonaniach i związkach z Poznaniem, zawarty jest w uzasadnieniu do projektu uchwały. Nie ma ta uchwała opinii Rady Osiedla Stare Miasto, jako że te osiedla zostały dopiero co erygowane, a jak Państwo pamiętamy, 20 marca, czyli w ubiegłą niedzielę, dopiero były przeprowadzone wybory do rad tychże osiedli. Także tutaj nie mieliśmy nikogo, kto mógłby w tym zakresie się wypowiedzieć. Również jeszcze podaję, że koszty realizacji tej uchwały po stronie miasta ograniczają się do kosztów tabliczek z nazwami tego skweru. Bardzo proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki wydała opinię pozytywną o projekcie uchwały. 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji? Nie widzę. Czy ktoś w imieniu klubów chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie ma zgłoszeń w dyskusji, więc poddam od razu pod głosowanie całość projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały PU74/11 w sprawie nadania nazwy skwerowi. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję bardzo.
Bardzo, panie przewodniczący. Zamykam punkt 18. W punkcie 18a mamy projekt uchwały PU83/11 zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Ten projekt i następny przedstawi pani Anna Aleksandrzak, pełnomocnik prezydenta do spraw kontaktów instytucjonalnych. Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Przedłożony państwu projekt uchwały dotyczący Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu zawiera zasadniczą kwestię, a mianowicie delegowania przedstawiciela miasta Poznania do prac w tym stowarzyszeniu. Pragnę w tym miejscu nadmienić, że stowarzyszenie WOKiS powstało w 1990 roku. W tymże roku również miasto Poznań przystąpiło do tego stowarzyszenia, delegując panią Annę Krzymień-Bieszkę, dyrektor Wydziału Organizacyjnego. Zasadne wydaje się w tym miejscu podjęcie stosownej uchwały zmieniającej delegata miasta Poznania. Chciałam również nadmienić, że Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych podejmuje liczne działania wspierające podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w administracji samorządowej, prowadzi działalność informacyjno-doradczą, służy zapleczem eksperckim, opracowuje innowacyjne programy wspomagające procesy zarządzania i myślę, że Państwa również to zainteresuje, że w ubiegłym roku nieodpłatnie przeszkolono ponad 360 pracowników Urzędu Miasta Poznania i ponad 50 pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. Jeżeli chodzi o projekt uchwały, prezydent miasta Poznania rekomenduje jako delegata miasta Poznania pana sekretarza, pana Stanisława Tama. Uprzejmie proszę o przychylne rozpatrzenie tego projektu.
Dziękuję bardzo. Komisja samorządowa opiniowała ten projekt uchwały i zaopiniowała go pozytywnie, głosując 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta również wydała opinię pozytywną o projekcie, głosując 8 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Rozumiem, że w tej propozycji było to głosowanie łącznie z propozycją pana sekretarza jako kandydata.
Tak.
Bo pytam dlatego, bo w projekcie uchwały jest to miejsce
tak, dokładnie.
Wolne, ale było głosowane łącznie z kandydaturą imienną pana Stanisława Tama. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby te propozycje, te opinie uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, a więc możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Głosujemy, przypominam, w punkcie 18a projekt uchwały o numerze PU83/11. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Kasia, głosujesz czy nie? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 18a. W punkcie 18b projekt uchwały PU84/11 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski. Bardzo proszę, pani pełnomocnik.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, tutaj mamy analogiczną sytuację, jeżeli chodzi o delegata miasta Poznania. Był on, delegatem miasta Poznania był pan Krzysztof Mączkowski, ponieważ jesteśmy przed zgromadzeniami ogólnymi tych organizacji. Tutaj również zasadne jest wyłonienie nowego reprezentanta miasta Poznania. Ja pragnę tylko dodać w tym miejscu, że miasto Poznań jest w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolskiego od roku 1992, a stowarzyszenie to prowadzi między innymi punkt informacji europejskiej, to co wydaje się również bardzo istotne. Od 2002 roku prowadzi Centrum Obsługi Inwestora jako oficjalny i certyfikowany partner Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Z działań stowarzyszenia na rzecz miasta to także lobbying, promocja regionu jako miejsca atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym, prowadzenie i aktualizacja bazy terenów inwestycyjnych. Także zwracam się z uprzejmą prośbą o przychylenie się do zaakceptowania tego projektu uchwały, w którym to jako delegata miasta Poznania, prezydent miasta Poznania zaproponował pana przewodniczącego Rady Miasta.
Dziękuję bardzo. Komisja samorządowa zaopiniowała pozytywnie ten projekt, głosując 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta również wydała opinię pozytywną, głosując 8 za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymujące się. Jedna obecna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Czy w sprawie tego projektu uchwały, tej opinii, ktoś chciałby w imieniu komisji uzupełnić tę opinię? Czy w imieniu klubu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Korzystając z okazji, zapytam, bo to jest kolejne nasze przystąpienie do jakiegoś związku. Być może to jest niezwykle korzystne dla miasta i czerpiemy z tego nie lada korzyści. Natomiast, żeby mieć stuprocentową pewność, że tak właśnie jest, to skoro już pani pełnomocnik jest, to korzystając z okazji zapytam, do ilu związków w tej chwili tego typu Poznań należy, ile to nas kosztuje i jakie realne korzyści z tego nasze miasto, dla naszego miasta wynikają, bo tak myślę, że bezrefleksyjne przystępowanie do wszystkich inicjatyw, tym bardziej jeżeli za tym by miały iść jakieś koszty, a pewnie w niektórych przypadkach tak jest, być może nie we wszystkich, no to warto się o tym dowiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję. Zgodnie z paragrafem pierwszym tego projektu uchwały, o czym pani pełnomocnik przed chwileczką mówiła, Poznań jest członkiem tego stowarzyszenia od 28 kwietnia 1992 roku i w związku z tym w tą uchwałą nie przystępujemy do żadnego stowarzyszenia, tylko przedstawicielem miasta w stowarzyszeniu od 29 stycznia 1999 roku był radny pan Krzysztof Mączkowski, a w związku z tym, że jego mandat wygasł radnego, trzeba wskazać kogoś, kto będzie reprezentował miasto Poznań w tym stowarzyszeniu i stąd urodził się w ogóle projekt uchwały. To jeśli chodzi o pierwszą część pana wystąpienia, natomiast jeśli chodzi o korzyści, to pani o tym wspominała, ale jeśli można o rozszerzenie tej wypowiedzi, to bardzo
oczywiście.
Proszę.
Oczywiście. Jeżeli chodzi o koszty, o których pan radny wspomniał, to miasto Poznań uiszcza składkę w tym stowarzyszeniu, która rocznie wynosi 13 125 zł rocznie. Chciałam tylko nadmienić, że specjalną uchwałą stowarzyszenia jest to składka ustalona specjalnie dla miasta Poznania na innych, odrębnych niż inne miasta zasadach, ponieważ gdybyśmy taką składkę uiszczali na takich samych analogicznych zasadach do innych miast, a mianowicie stawka bazowa plus określona kwota pobierana od mieszkańca, płacilibyśmy ponad 48 tysięcy złotych, tak by wynosiła ta stawka. Natomiast koszty ponoszone przez miasto są niewspółmierne do korzyści, jeżeli chodzi o pozyskiwanie inwestorów, tak jak wspomniałam, ponieważ jest to główny certyfikowany partner Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, to ta organizacja odpowiada za aktualizowanie bazy inwestycyjnej, współpracuje ściśle z wydziałami Urzędu Miasta, także jeżeli chodzi chociażby o pozyskiwanie inwestorów, to jest bardzo cenna część działalności i naszego uczestnictwa w tym stowarzyszeniu. Jeżeli jeszcze mogę w jakiś sposób rozszerzyć, jakieś pytanie?
Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję za tą informację, to cenne coś więcej się dowiedzieć, tym bardziej, że pan radny Mączkowski, szczególnie w ostatnim okresie swojej obecności w Radzie Miasta, nie był aż tak częstym gościem, mimo że siedział niedaleko, więc nie był w stanie mi referować na bieżąco sukcesów, jakie osiąga w związku z delegacją do tejże instytucji. Natomiast dziękuję za to wyjaśnienie, pani dyrektor. I mam taką prośbę do pana przewodniczącego, ponieważ tutaj nie chcę przedłużać dyskusji, ten punkt dotyczy konkretnie jednej kwestii i nie zamierzam kontynuować dyskusji, rozszerzać jej zanadto, natomiast być może warto w porządku obrad przyszłej sesji umieścić taki punkt, informacja na temat kosztów i korzyści płynących z obecności czy też członkostwa miasta Poznania w różnego rodzaju tego typu związkach, różnych innych inicjatywach, bo oczywiście 13 tysięcy składka członkowska to z jednej strony nie jest dużo, z drugiej strony jakby pan radny Kaczmarek 13 tysięcy złotych dostał na ulubionych swoich strażaków, to na pewno byliby zadowoleni, więc na każdą złotówkę trzeba patrzeć 3 razy. Byłbym wdzięczny panu przewodniczącemu za wzięcie pod uwagę tego głosu. Dziękuję.
Dziękuję, a może w dzisiejszym punkcie zapytania po prostu złożę takie zapytanie o to, żeby taką sporządzić informację na piśmie i jeśli będzie wola państwa radnych, to o tym porozmawiam na sesji, a może komisja budżetu byłaby właściwym miejscem na taką dyskusję, ale zawsze warto mieć więcej informacji. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli państwo pozwolą, poddam pod głosowanie projekt uchwały numer 84/11 w punkcie 18b zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski. Proszę o oddawanie głosów, kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję bardzo, proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu, Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. W kolejnym punkcie 19 Aha, to jest punkt, który został wykreślony decyzją Państwa Radnych z porządku dzisiejszej sesji, a zatem przystępujemy do punktu 19a projektu uchwały PU79/11 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu w budynku hotelu NH przy ulicy Święty Marcin 67. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Zarząd Spółki Casino Poland z siedzibą w Warszawie zamierza uruchomić w Poznaniu w hotelu NH przy ulicy Święty Marcin 67 kasyno gry. W związku z zapisami ustawy o grach hazardowych do kompetencji Rady Gminy należy wydanie opinii o lokalizacji kasyna gry, która stanowi załącznik do wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie tegoż kasyna. Zgodnie z przyjętą procedurą zwróciliśmy się do Komendanta Miejskiego Policji i do Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej o wydanie opinii o lokalizacji tegoż kasyna. Otrzymaliśmy od Komendanta Miejskiego Policji opinię pozytywną. Jeżeli chodzi o Straż Pożarną, opinia jest również pozytywna, aczkolwiek uwarunkowana spełnieniem kilku wniosków. W związku z tym, że opinie, jeszcze jedno, również zazwyczaj zwracamy się o opinię do Rady Osiedla, jednakże w tym konkretnym przypadku Rady Osiedla nie ma, w związku z tym nie mieliśmy tutaj możliwości uzyskania takiej opinii ze strony Rady Osiedla. I w związku z tym, że otrzymaliśmy opinię pozytywną zarówno ze strony Policji, jak i ze strony Straży Pożarnej, została przygotowana uchwała opiniująca pozytywnie lokalizację tegoż kasyna gry, a Państwa uprzejmie proszę o jej przyjęcie.
Dziękuję bardzo. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 3 za, 1 przeciw i 3 wstrzymujące się. Natomiast Komisja Budżetu Nadzoru Właścicielskiego głosowała 3 za, 4 przeciw, 4 wstrzymujące się i w ten sposób wydała opinię negatywną o projekcie uchwały. Czy w imieniu tych komisji ktoś z Państwa chciałby te opinie uzupełnić czy uzasadnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, poddam pod głosowanie od razu całość projektu. A więc poddaję pod głosowanie projekt uchwały 79/11. Proszę o oddawanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 19 głosów za, 8 przeciw, 4 wstrzymujące. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 19a. W punkcie 19b projekt uchwały PU80/11 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu w hotelu Twardowski przy ulicy Głogowskiej 358a. I ponownie pani dyrektor Jajus. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, podobny wniosek. Zarząd spółki Casino Platinum z siedzibą w Warszawie zamierza uruchomić kasyno gry w Poznaniu w hotelu Twardowski przy ulicy Głogowskiej 358A. Również zgodnie z przyjętą procedurą poproszono o wyrażenie opinii o lokalizacji tegoż kasyna przez Komendanta Miejskiego Policji, przez Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej oraz przez Radę Osiedla Fabianowo-Kotowa. Z uzyskanych opinii wynika, iż Policja opiniuje lokalizację tego kasyna pozytywnie, Straż Pożarna pozytywnie, aczkolwiek jest to znów uwarunkowane spełnieniem szeregu wniosków. W przypadku Rady Osiedla Fabianowo-Kotowo 50% radnych odniosło się do przedmiotowego wniosku pozytywnie, zaś pozostałe 50% zajęło stanowisko negatywne. I wobec uzyskanych dwóch opinii pozytywnych przygotowano uchwałę, projekt uchwały opiniujący pozytywnie lokalizację kasyna gry, a Państwa uprzejmie proszę o przyjęcie.
Dziękuję bardzo. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 3 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące. Komisja Budżetu Nadzoru Właścicielskiego Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta zaopiniowała projekt negatywnie, głosując 0 za, 6 przeciw, 4 wstrzymujące i 1 osoba obecna nie biorąca udziału w głosowaniu. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby zabrać głos w sprawie tej opinii? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Otwieram w imieniu klubu? Zaraz do tego dojdziemy. Otwieram debatę indywidualną. Nim panu radnemu oddam głos, chciałem poinformować, że na sali są przedstawiciele podmiotu, który złożył wniosek o taką opinię. I z tego co wiem, pan Krzysztof Cyranowicz, tak? Pan chciał ewentualnie kilka słów powiedzieć na ten temat, więc może przed wypowiedzią pana radnego poproszę. To może, skoro pan ma pytanie, to może najpierw pytanie w takim razie.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, kiedy Rada Osiedla Fabianowo-Kotowa głosowała, czy procedowała nad tym projektem uchwały?
Nie mam wskazanej daty, w jakim terminie była podejmowana to głosowanie, natomiast do Urzędu Miasta informacja z opinią wpłynęła 10 marca. Data pisma 9 marca.
Dziękuję. Zatem teraz udzielę głosu panu Krzysztofowi Cyranowiczowi z firmy Casino Platinum, która była wnioskodawcą, tak? Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, Wysoka Rado. W nawiązaniu do przedłożonego wniosku do Szanownej Rady o wydanie pozytywnej opinii o lokalizacji i do również decyzji, jeśli chodzi o Radę Osiedla, chciałbym nadmienić, że zgodnie z ustawą z 19 listopada 2009 roku kasyno musi być wyposażone w system monitoringu telewizji przemysłowej, system audiowizyjny, poza tym będzie w kasynie będzie zatrudniona ochrona żywa. W przedmiotowej to jest zgodnie z wymogiem, poza tym jeszcze jest tak, że jest urzędnik z Urzędu Celnego, przebywa w trakcie pracy kasyna, jesteśmy pod ścisłym nadzorem Urzędu Celnego, Izby Skarbowej i Ministerstwa Finansów. Ponadto w przedmiotowej lokalizacji zamierzamy również zatrudnić około 40 osób, co stworzy wartość dodatnią nie tylko dla miasta, ale i dla hotelu, ściągając potencjalnych inwestorów, którzy przyjeżdżają na targi. Także z tej strony uważam, że zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie pozytywnej opinii do Szanownej Rady. Jakby tutaj, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to na pewno gwarantujemy, bo to jest podstawą funkcjonowania tego typu działalności.
Bardzo dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Pan radny Bartosz Zawieja.
Panie przewodniczący, szanowni państwo. Tutaj zastanawia mnie, wiem, że w społeczności lokalnej ogólnie rzecz biorąc wielkich tutaj negatywnych ocen co do tego przedsięwzięcia nie ma, jednak tam część mieszkańców ma jakieś obawy, dlatego zapytałem, kiedy była data podjęcia uchwały, znaczy nie podjęcia, kiedy Rada Osiedla deliberowała nad tym projektem uchwały, no bo jak wiadomo, poprzednie Rady Osiedli mogły tego typu dokumenty tworzyć, czy ewentualnie je przegłosowywać do końca 2010 roku. Potem była reforma i mieliśmy w niedzielę wybory. Czy może państwo wiedzą coś na ten temat, kiedy Rada Osiedla po prostu procedowała nad tym projektem uchwały? Czy to było w zeszłym roku, a wtedy by to było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, czy w roku bieżącym? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To jest dodatkowa informacja. Oczywiście opinie nie są zobowiązujące dla Rady w materii opinii wyrażanej w uchwale, natomiast są materiałami pomocniczymi i tutaj niezależnie od tego, o czym pan radny mówił, taką opinię też jako informację pomocniczą bierzemy pod uwagę. Tak jest. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji państwo mają? Nie widzę, zatem poddam pod głosowanie projekt uchwały PU 80/11. Proszę państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 20 głosów za, 6 głosów przeciw, 4 wstrzymujące, 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 19b. W punkcie 20 mamy sprawozdanie roczne o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w roku 2010. To sprawozdanie przedstawi pan komendant Jądrzak, tak? Bardzo proszę, panie komendancie. Jak wiem, to sprawozdanie było przedmiotem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Także dzisiaj proszę o przedstawienie syntetycznej informacji.
Moje nazwisko Sławomir Jądrzak, jestem pierwszym zastępcą komendanta miejskiego Policji w Poznaniu. Odpowiadam za pion prewencyjny, a więc za bezpieczeństwo w mieście Poznaniu i powiecie poznańskim. Wiem, że na skrzynki do szanownych radnych została już skierowana cała prezentacja. W związku z powyższym postaram się w telegraficznym skrócie przedstawić najważniejsze założenia. Proszę Państwa, Policja Poznańska, jak i cała Policja w całym kraju opiera się przede wszystkim na 7 podstawowych kategoriach przestępczości, a więc kradzież, kradzież samochodów, włamania, przestępstwa rozbójnicze, bójki, pobicia, uszkodzenia mienia. Proszę Państwa, właśnie w tych 6 kategoriach zawsze staramy się tutaj ocenić zarówno dynamikę, jak i wykroczenia i porównujemy to do roku ubiegłego, a więc jak Państwo zobaczą na samym dole, dynamikę mamy na poziomie 95% z 13 195 przestępstw w roku 2009, zanotowaliśmy w 2010 12 514. Tendencja jest prawidłowa, gdyż za zmniejszeniem dynamiki zawsze powinna pójść od razu większa wykrywalność. Zobaczycie to Państwo na kolejnych slajdach. Chciałem tylko zaprezentować tutaj i przedstawić radnym, że miasto Poznań jest pokryte 7 komisariatami, a więc Nowe Miasto, Stare Miasto, Północ, Jeżycy, Willa, Grunwald i Targi. Jak Państwo widzą, na Targach mamy dynamikę powyżej 100%, a więc w tych 6 kategoriach zanotowaliśmy przestępstw na Targach o 52 zdarzenia więcej i na Nowym Mieście dynamika 100,6% o 16 zdarzeń więcej. Chciałbym, żebyście też Państwo zwrócili na jeden slajd, dlatego że nigdy nie będzie sytuacji takiej, że dynamika będzie poniżej 100% za każdym razem, bo jeśli byśmy szli w tym kierunku, to wiadomo, że kiedyś tej policji byłaby niepotrzebna z uwagi na to, na brak przestępstw. Proszę Państwa, chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę na rok 2007. Od roku 2000 zbiliśmy przestępczość w tych 6 kategoriach praktycznie z 26 tysięcy na 12 500, ale od 2007 roku mamy tą tendencję, gdzie w mieście zanotowano, notujemy około 13 tysięcy przestępstw w tych 6 kategoriach. I jak Państwo widzą, raz jest lepiej, raz gorzej, ale to jest ta tendencja, wokół której ta liczba, wokół której obecnie cały czas porównujemy się. I tak powiedziałem, wykrywalność też możecie Państwo zobaczyć na przestrzeni 10 lat. Wykrywalność ogólna z 29,4 na 54,7, czyli tendencja prawidłowa, dynamika spada, mamy mniej przestępstw. W związku z powyższym piony kryminalne mogą bardziej skutecznie prowadzić postępowania i od razu widać wykrywalności. W porównaniu do roku ubiegłego mamy wzrost o 0,3%. Macie tu Państwo przedstawione poszczególne komisariaty, jaka jest poszczególna wykrywalność na poszczególnych komisariatach miasta Poznania. Chciałbym zwrócić teraz na ten slajd uwagę, ponieważ tylko w jednej kategorii bójka, pobicie mamy spadek przestępczości, spadek wykrywalności o 3,8%. W pozostałych kategoriach jak kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież z samochodu, rozbój, uszkodzenia mienia, uszkodzenia ciała mamy wzrost wykrywalności w poszczególnych kategoriach. zatrzymania na gorącym uczynku, tylko wspomnę, że policja zatrzymała 7200 przestępców na terenie całej Komendy Miejskiej, a więc Komenda Miejska, Miasto Poznań i Powiat Poznański. Jest to wzrost o 0,4%, czyli liczbowo 30 więcej niż w roku ubiegłym. Przestępczość nieletnich. Proszę Państwa, przestępczość nieletnich kształtuje się cały czas tak samo, można powiedzieć, rok do roku. Jak Państwo widzą, jeżeli chodzi o miasto, przestępstwa, czyny karalne, to jest górna tabela. W mieście zanotowano w roku 2009 5600 czynów karalnych, w ubiegłym roku, w 2010, 5580. Jeżeli chodzi o skuteczność teraz, czyli czyny karalne do stwierdzonych, można powiedzieć, że co 20, znaczy to jest dynamika na poziomie 20%, a więc można powiedzieć, że co na 100 przestępstw, 20%, 20 przestępstw to jest na 20 czynów stwierdzonych, to jest 20 czynów karalnych na 100 stwierdzonych czynów ogólnie. Jeżeli patrzymy teraz na poszczególne kategorie, najwięcej czynów, jeżeli chodzi o nieletnich, to jest cały czas ta ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Mimo że zanotowaliśmy delikatny spadek czynów, ale to też jest cały czas w granicach prawie 3000 czynów karalnych. Bezpieczeństwo o ruchu drogowym. Jeżeli chodzi o ruch drogowy, to zgodnie z dyrektywami unijnymi, ruch drogowy, jeżeli chodzi o liczbę policjantów, musi stanowić 10% wszystkich policjantów Komendy Miejskiej. Na dzień dzisiejszy mamy 1972 policjantów, taki stan etatowy. Ruch drogowy na razie liczy 158 etatów, a więc troszeczkę nam jeszcze brakuje, ale co roku, jeżeli wypracowujemy jakieś wolne etaty, zwiększamy ten ruch drogowy do tego, żeby w konsekwencji prawie 190 policjantów pracowało w ruchu drogowym, przede wszystkim na drodze. Ich praca już powoli, widać ich skutek, dlatego że ograniczyliśmy wypadki z 891 w roku 2009 do 415 w roku 2010. Również mamy mniej osób zabitych, no i zdecydowanie mniej osób rannych w tych wypadkach, czyli ze 1119 na 487. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o przyczyny miejsca wypadków drogowych, to z winy kierującego, czyli nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, było 99 takich zdarzeń, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 92, nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych 72 przypadki, natomiast z winy pieszego nieostrożne wejście na jezdnię 18 przypadków, wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 12 i przekroczenie jezdni w miejscu niedozwolonym 12 takich zdarzeń. Inne czynności ruchu drogowego to jest też również administracja, a więc ruch drogowy opiniował 464 projektów organizacji ruchu, brał udział w 70 komisjach z zarządcami dróg, 15 razy uczestniczyli w komisjach kolejowych, skierowali 172 wnioski o zmianę infrastruktury drogowej poprawiającej organizację i ruchu i bezpieczeństwo na drodze w mieście Poznaniu. Przejdziemy teraz do kolejnego działu, tak zwane zabezpieczenie imprez i uroczystości. Komenda Miejska Policji w Poznaniu w 2010 roku zabezpieczyła łącznie 496 imprez. To jest o 41% więcej w porównaniu do roku 2009. W tym imprezy masowe to jest 188, w 2009 143. Sportowe 117, w 2009 było 81. Natomiast imprez niemasowych ze 123 w roku 2009 na 208 w 2010. Działania wspierające przez samorządy oraz przedsięwzięcia profilaktyczne i wizerunkowe. Proszę Państwa, patrole płatne. Dzięki tutaj uprzejmości Urzędu Miasta dostaliśmy wsparcie kwotą 750 tysięcy. To są patrole płatne ukierunkowane w zakresie podejmowania interwencji w związku z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, a więc te patrole dodatkowe są skierowane właśnie na tą ustawę. I teraz jak Państwo widzą, Policja przy tych dodatkowych patrolach skontrolowała 13 098 obiektów, gdzie sprzedaje się alkohol. Z tego, w tym związku z naruszeniem ustawy, to jest 11 912 takich przypadków. Skontrolowano prawie też 10 tysięcy miejsc, gdzie spożywa się ten alkohol. To są też przede wszystkim miejsca, gdzie sygnalizują nam rady osiedla różnego rodzaju interwencje też od państwa czy z innych podmiotów, gdzie spożywano alkohol. W te miejsca się kieruje te dodatkowe patrole płatne. Szkoła wolna od narkotyków i przemocy to jest kolejny projekt, który wspólnie realizujemy z Urzędem Miasta. Wsparcie finansowe to jest kwota prawie 30 tysięcy, to były na narkotesty. Przypomnę tylko, że w chwili obecnej ten program jest realizowany we wszystkich gimnazjach w całym Poznaniu. Program przyjęty jest, że okres 3-letni. Przede wszystkim jest to szkolenie koordynatorów projektu, wdrażanie procedury testowania na obecność narkotyków i pozostałe, tak jak Państwo mają tutaj wypunktowane, działalność policji, pod tym właśnie Szkoła Wolna Narkotyków i Przemocy. Dziecko pod parasolem prawa, kolejny projekt, wsparcie finansowe kwotą też prawie 30 tysięcy, a więc wykonaliśmy wspólnie z MOPR-em 102 przyjazne patrole. Pieniądze również zostały wydatkowane na szkolenie i superwizję koordynatorów projektu, pozyskiwanie maskotek dla projektu, konferencje prasowe, wydawanie materiałów prewencyjnych o projekcie. Kolejne działania, wsparcie finansowe kwotą prawie 13 tysięcy, to są działania profilaktyczne i wizerunkowe, czyli Policja, Komenda Miejska, Wydział Prewencji realizował projekt Młodzieżowe Dylematy Internetowe, zimowa i wakacyjna strefa bezpiecznej zabawy, jak również powrót z ulicy i działania na rzecz ograniczenia żebractwa na terenie miasta Poznania. Proszę Państwa, wsparcie finansowe z Urzędu Miasta, łączną kwotą Urząd Miasta wsparł Komendę Miejską Policji w Poznaniu kwotą 1 756 619 zł, z czego 585 tysięcy to była na realizację wydatków majątkowych i bieżących, 45 tysięcy dla nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów służby patrolowej, którzy dokonywali zatrzymania na gorącym uczynku sprawców przestępstw samochodowych i okołosamochodowych. I teraz między innymi przykłady zakupów, to jest za kwotę 120 tysięcy zakup radiowozu specjalistycznego nieoznakowanego dla przewodników psów służbowych. Często przewodnicy psów służbowych muszą jeździć na akcje tak zwane kryminalne, czy z CB8, czy tutaj z grupą realizacyjną. Nie mieli takiego samochodu nieoznakowanego, tylko oznakowane. Chodziło do tego, że policjanci musieli wychodzić 2 kilometry wcześniej przed akcją, żeby po prostu nie spalić działań. W związku z powyższym dokonaliśmy zakupu właśnie tego radiowozu. Z tyłu się mieszczą 4 klatki na 4 pieski. Również za kwotę 140 tysięcy został zakupiony radiowóz dla grupy realizacyjnej. Dofinansowanie do zakupu radiowozu nieoznakowanego Renault Megane dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto. To jest zakup współfinansowany z samorządami pomocniczymi dzielnicy Nowe Miasto. Podobny zakup za 34 tysięcy dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego Kia Ceed dla Komisariatu Policji Poznań Jeżyce. Kwotą prawie 46 tysięcy były zakupione między innymi 2 konie służbowe, Rapid, to jest do góry, i Cortez na dole, oraz osprzęt dla tych koni, jak również kurtki przeciwdeszczowe. Kwota 18 tysięcy to jest finansowanie zakupu wyposażenia siłowni oraz sali ćwiczeń w Komisariacie Policji Poznań-Wilda. Jest to, tak jak wspomniałem wcześniej, wsparcie finansowe z samorządów pomocniczych. Również za kwotę 16 tysięcy zostało sfinalizowanie zakup 8 zestawów sprzętu oraz 5 kamer na krótkim wysięgniku dla nietatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Przypomnę tylko, że w każdym komisariacie miasta Poznania są 7-osobowe tego typu zespoły. Choćby tak jakby jutro przy wizycie panów prezydentów Polski i Węgier te zespoły już działają w chwili obecnej zborem i sprawdzają miejsca, gdzie będą odbywać się pewne poszczególne uroczystości. Za kwotę prawie 31 tysięcy zostały zakupione środki dla Wydziału Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej, w tym walizki śledcze, aparaty fotograficzne. To tu mamy przykład dwa aparaty cyfrowe Nikon i zestaw do oględzin zwłok. I proszę Państwa, na końcu kierunki pracy i cele na rok 2011 Komendum Temiejskiego Policji w Poznaniu to jest w dalszym ciągu ograniczenie ilości przestępstw, no i jednocześnie zwiększenie wykrywalności tych przestępstw, skrócenie czasu reakcji policji na zgłoszenie obywatela. Tutaj według Komendy Głównej próg satysfakcji jest 13 minut na dojechanie na interwencję. Z uwagi na infrastrukturę miasta Poznania, korki, niestety tego progu nie osiągamy. W mieście Poznaniu mamy 18 minut, średnio 18 minut na dojazd do obywatela na interwencję. Oczywiście wzrost skuteczności zatrzymań sprawców przestępstw, działania profilaktyczne również ukierunkowane szczególnie na przestępczość narkotykową wśród nieletnich, wzmożenie, poprawa jakości pracy stanowisk kierowania, w szczególności w zakresie obsługi obywateli, przyjmowania zgłoszeń interwencyjnych, no i to, co powiedziałem na wstępie, przy ruchu drogowym zwiększenie ilości policjantów w służbie ruchu drogowego i w służbie prewencyjnej. Z tego, co na pewno Państwo wiedzą, garnizon wielkopolski zostały przekazane 373 wakaty z terenu Polski, z innych komend wojewódzkich, bo na tyle etatów według nowych naliczeń Komendy Głównej garnizon wielkopolski nie miał za mało policjantów. Nie ma jeszcze oficjalnego podziału przez komendanta wielkopolskiego, ileż to komenda miejska dostanie wakatów, ale myślę, że przede wszystkim właśnie to, co powiedziałem na wstępie, pójdziemy na to, żeby zasilać przede wszystkim ruch drogowy i żeby było 10% wszystkich policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. To wszystko, dziękuję za uwagę.
Dziękujemy bardzo. Ja nie widzę osób chętnych do zabrania głosu czy zadania pytań. Jeżeli takich nie ma, to dziękujemy bardzo panu komendantowi. Zamykamy ten punkt i przechodzimy do punktu 21. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu za rok 2010. I witamy pana dyrektora Kałka.
Proszę. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Przychodzi mi zawsze o takiej godzinie późnej, kiedy obie strony są zmęczone, czy może nieśmiało, ja nie mam prawa być zmęczony, ale państwo są już trochę zmęczeni, a do przekazania jest tyle ciekawych informacji o ludziach, o poznaniakach, o tych, którym się w życiu nie powiodło. Mówić o niepełnosprawności, o zaburzeniach psychicznych, o dzieciach, które nie mają rodzin, o uzależnieniach, o ubóstwie, o bezdomności, o starości, o domach pomocy społecznej, o usługach opiekuńczych, o lokalnych i nie tylko integracjach społecznych, o problemach społecznych. W ciągu dość krótkiego czasu jest oczywiście niepodobna, aby problem głęboko, że tak powiem, poruszyć i wzruszyć. Pewnie przydałaby się, to tak głośno myślę, pozwolę sobie, jakaś cała sesja na ten temat poświęcona problemom społecznym. Ale chcę Państwu, jestem w obowiązku, zobowiązany zgodnie z ustawą pomocy społecznej przedstawić Wysokiej Radzie to, co Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2010 roku zgodnie ze swoim statutem dla poznaniaków mógł zrobić. Otóż przede wszystkim działaliśmy na podstawie strategii rozwoju miasta Poznania do roku 2030 w obszarze polityki społecznej. Jest taki program, Państwo byli uprzejmi, Wysoka Rada była uprzejma go przyjąć, całą strategię, zresztą Poznań wrażliwy społecznie. Ja nie będę opisywał tego programu, każdy oczywiście go zna, może sobie zajrzeć, ale w każdym razie na tym się opieramy. Opieramy się też na strategii miejskiej, strategii dotyczącej polityki społecznej z 2003 roku i też na jej podstawie realizowaliśmy nasze zadania. Ustawa o pomocy społecznej powiada, że kierownik ośrodka pomocy, a w tym przypadku to jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, bo też pełnimy dwie funkcje, ośrodka pomocy de facto czy de jure gminnego i powiatowego centrum pomocy rodzinie, czyli realizując też zadania powiatu. Jestem zobowiązany przedstawić sprawozdanie, ale też i potrzeby. mając doświadczenie już kilkunastu chyba lat, zacznę od potrzeb, dlatego że nie zawsze zdążę. Zatem przede wszystkim to promowanie rodzinnych form opieki zastępczej. Rzucam hasłowo, Państwo mają to tutaj na slajdzie, rozwój rodzinnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, ulgi dla rodzin zastępczych, na przykład pierwszeństwa, uprzywilejowania i tak dalej. Rzucam tylko, jak powiadam, hasłowo. Pozyskiwanie lokali mieszkalnych na prowadzenie rodzinnych form opieki, pozyskiwanie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków, specjalistyczne wsparcie profilaktyczne rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, rozwijanie specjalistycznego wsparcia rodzin zastępczych i dla dzieci i młodzieży również, zwiększenie dostępności na terenie Poznania do całodobowej opieki dla seniorów, rozważenie utworzenia na terenie miasta ogrzewalni dla osób bezdomnych funkcjonujących w zimowym okresie. To tylko tak grubą kreską, że tak powiem, rysowane problemy i potrzeby, jakie stoją przed nami. Do najważniejszych obszarów działań podejmowanych przez MOP w 2010 roku zaliczyć należy pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych osób i rodzin, opiekę zastępczą dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, wsparcie najstarszych mieszkańców Poznania. Tutaj ich jest coraz więcej, zresztą żadne odkrycie Ameryki, ale już w tej chwili w Poznaniu mamy ponad 19% ludzi w wieku poprodukcyjnym. Co piąty poznaniak jest w wieku poprodukcyjnym. Myślenie przyszłościowe, myślenie strategiczne to jest myślenie też o ludziach starszych. Pomoc materialna jako wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Celowo przedstawiam tą pomoc materialną na końcu, gdyż cały czas jakby walczymy o to, aby nie kojarzyła się pomoc społeczna tylko i wyłącznie z kasą, z okienkiem, z zasiłkiem. To jest ostateczność zawsze i tego pracownik socjalny nie lubi, ale musi. Przede wszystkim praca socjalna i to jest podstawa działalności tej organizacji, którą mam przyjemność zarządzać. W 2010 roku stopa bezrobocia w kraju wynosiła 12,3%, u nas zaledwie 3,5%, ale to i tak było o 0,3% więcej jak rok wcześniej. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła ponad 11 tysięcy i tutaj nastąpił wzrost o 10%, aż o 10%. Skala bezrobocia wśród rodzin korzystających z pomocy społecznej to 35%, rok wcześniej było 26%. Tłumacząc na ludzki, to więcej osób, klientów korzystających z pomocy społecznej znalazło się w systemie pomocy społecznej z powodu bezrobocia. 35%, rok wcześniej 26% tylko tę grupę dyspanseryjną reprezentowało. Ogółem w MOPR-ze objęliśmy 4351 rodzin bezrobotnych. Mam świadomość, że to się jednym tchem wymienia liczbę, na przykład 4300 czy 500, ale to jest tyleż dramatów w rodzinach i to jest tyle pracy pojedynczo z każdą rodziną. I tu widzimy od 2006 roku, jak to się przedstawiało, od prawie 6 tysięcy do 4351. Celem działania MOPR-u jest aktywizacja zawodowa prowadząca do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin, które borykają się z problemami bezrobocia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. I tutaj pomoc w uzyskiwaniu zatrudnienia przez naukę, wsparcie w przygotowaniu aplikacji, organizowanie warsztatów rekrutacyjnych, pośrednictwo w udostępnieniu ofert pracy, pomoc w zdobywaniu oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez kierowanie na warsztaty zawodowe w ramach Centrum Integracji Społecznej. Trzy takie mamy centra w Poznaniu Integracji Społecznej. Pomoc w zdobywaniu doświadczenia zawodowego przez kierowanie do wykonywania prac społecznie użytecznych. Chcę tutaj się pochwalić, bo jest czym, że MOPR nie tylko jako instytucja mająca na cel, której celem jest wspieranie osób i aktywizowanie osób bezrobotnych, ale również jako w ogóle instytucja, jako organizacja miejska, aż 21 osób zatrudniła czy korzystała, jeśli chodzi o prace społecznie użyteczne. Na 54 osoby w ogóle w Poznaniu, czyli połowa z tych osób we wszystkich instytucjach razem wziętych, połowa z nich była w MOPR-ze. Organizowaliśmy roboty publiczne dla 9 osób. Opracowaliśmy narzędzia monitorujące aktywność osób bezrobotnych w zakresie poszukiwania pracy. Myślę, że taką taką istotą, takim clue, takim mocnym akcentem, który realizujemy od 2 lat blisko, to jest projekt systemowy Pomoc, Aktywizacja, Wsparcie. Państwo radni będą na pewno nieraz i są nieraz taką informacją atakowani, że tak powiem w cudzysłowie, w skrócie PAW mówimy, tak? Czyli mówimy o PAW-iu i tenże PAW zajmuje się, ten projekt PAW z Europejskiego Funduszu Społecznego zajmuje się przede wszystkim aktywizacją, przywróceniem do rynku pracy osób długotrwale bezrobotnych. Ponad 421 osób uczestniczyło, 275 kobiet i 146 mężczyzn. 100 osób niepełnosprawnych, 87 osób do 24 roku życia, ale też 44 osoby powyżej 55 roku życia. I uwaga, 13 osób to ludzie z wyższym wykształceniem, pomaturalne 49 osób, ponadgimnazjalne najwięcej miało. Ponadgimnazjalne miało najwięcej osób, było tutaj objętych PAW-iem. Najczęściej stosowane instrumenty aktywizacji zawodowej to Centrum Integracji Społecznej 99 osób, to Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, Stowarzyszenie Szkoła Barki, Stowarzyszenie ETAP się tym tutaj było w to włączone. Klub Integracji Społecznej to blisko 300 osób. Jeśli kogoś bliżej ta sprawa interesuje, rozpisane to wszystko jest w szerokim sprawozdaniu. Jeżeli Państwo radni będą uprzejmi na końcu przyjąć to sprawozdanie, jutro znajdzie się ono na naszej stronie internetowej, gdzie można sobie postudiować w szczegółach wszystkie sprawy, o których tutaj tylko dotykam. Najczęściej stosowane instrumenty aktywizacji zdrowotnej to badania profilaktyczne, a także terapia psychologiczna. Najczęściej stosowane instrumenty aktywizacji edukacyjnej to kurs komputerowy, kursy zawodowe, bukieciarstwa, fryzjerstwa, obsługi wózków widłowych, kas fiskalnych, obsługi kas fiskalnych. No co ciekawe, tu wybiorę tylko kurs prawa jazdy na przykład dla 64 osób. Kiedy ktoś ma prawo jazdy, jest bezrobotny, on ma mocną kartę, ma jokera. On może już iść do pracy, na pewno szybciej ją znajdzie, aniżeli ktoś, kto nie posiada prawa jazdy. Kurs języka obcego, 57 osób, no i 49 osób uzupełniło wykształcenie. Najczęściej stosowane instrumenty aktywizacji społecznej to asystent rodziny, tu przede wszystkim 80 wobec 85 osób ten instrument zastosowaliśmy. Wsparcie oferowane przez 5 asystentów zatrudnionych w ramach zespołu projektowego. Obozy aktywnej integracji 72 osoby. Tu były treningi oraz doradztwo, badania profilaktyczne. I wreszcie w ramach realizacji projektu na terenie Nowego Miasta uruchomiono kolejne, trzecie właśnie Centrum Działań Środowiskowych. Przeciwdziałanie uzależnieniom. Wysoka Rado, w Poznaniu jest około 20 tysięcy osób uzależnionych od alkoholu, około 1,5 tysiąca osób uzależnionych od narkotyków. To nie są osoby, które się widzi codziennie na ulicy, te 20 tysięcy. Jest wiele dotkniętych tą chorobą, których no, nie widać na ulicach, ale oni są często generatorami, że tak powiem, tragedii, dramatów rodzinnych, przemocy w rodzinie i tak dalej. Wśród klientów MOPR-u uzależnieniu od alkoholu przynajmniej jednego członka rodziny zdiagnozowano w 619 środowiskach z problemem alkoholowym. To jest już o 50 więcej jak rok wcześniej. Wśród klientów MOPR-u uzależnienie od substancji psychoaktywnych w 65 rodzinach zdiagnozowano, rok wcześniej w 56. Następnie przeciwdziałanie uzależnieniom przez utworzenie w strukturze MOPR-u specjalistycznego programu pomocy rodzinom z osobą uzależnioną. Tu chodzi o działania ukierunkowane na minimalizowanie oraz zapobieganie szkodom spowodowanym wystąpieniem w rodzinie problemu alkoholowego. Nie będę tutaj wymieniał, jest tych form bardzo dużo. Znowu odsyłam do szerokiego, pełnego sprawozdania na naszej stronie internetowej. Jeśli chodzi o efekty, to one mogą się wydać mizerne w sensie liczbowym, ale proszę sobie wyobrazić, ja wiem, że na Wysoką Radę, szczególnie na radnych, sprawy finansowe też są bardzo ważne. Nie wiem, ile kosztuje na przykład, ile kosztuje pozostawanie w abstynencji bez leczenia jednego człowieka, jak to się da przeliczyć na pieniądze, albo na ustanie przemocy. Jeżeli ustanie przemocy w rodzinie jest warte, nie wiem, milion, to 17 milionów, czyli 17 rodzin, u 17 rodzin stwierdziliśmy skutecznie takie ustanie przemocy. leczenie psychiatryczne wobec 48 osób namówiliśmy do tego, aby mogli korzystać z tego, z tej formy pomocy. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, o której przed chwilą wspomniałem. Tu jest duża skala problemu. Przed chwilą tu pan komendant też był uprzejmy mówić. 1428 razy w 2009 interweniowała policja, natomiast w ubiegłym roku 1001 razy, ale jest to mniej o 400 interwencji, ale było dużo więcej dzieci w tych, jako ofiary przemocy w tych interwencjach. W tym roku, znaczy w 2010, to było 182 dzieci w stosunku do 116 przy dużo większej ilości tych interwencji rok wcześniej. Zadaniem pomocy społecznej jest wsparcie osób i rodzin w sytuacjach kryzysowych, do których bezwzględnie zaliczyć należy sytuację występowania właśnie ataków przemocy wobec innych członków rodziny. W 2010 roku skala rozpoznanych aktów przemocy wśród klientów pomocy społecznej dotyczy 175 rodzin. To jest 1,2 wszystkich klientów pomocy jest ofiarami takich aktów. To może jeszcze ważne, że w 2010 roku odbyło się 100 dyżurów pracowników socjalnych z policjantami, gdzie przeprowadzono 203 interwencje. Łącznie udzielono pomocy blisko 300 dzieciom w wieku od 1 miesiąca, brzmi to groteskowo, do 17 lat. Wysoka Rado, mówimy tylko o tych sytuacjach, w których zawiadamiani jesteśmy przez policję, że tam jest dziecko. I tam jedzie oprócz policjanta, jedzie pracownik socjalny, jeden i drugi jest nieumundurowany, no pracownik socjalny oczywiście, ale policjant też jest nieumundurowany i chodzi właśnie o to, żeby dziecko w takiej sytuacji szczególnie gorącej, no żeby uchronić od tej traumy, która się z tym wiąże, z taką interwencją nawet. Wsparcie osób bezdomnych w Poznaniu. No najbardziej chyba wymownym przykładem wykluczenia społecznego jest problem bezdomności. Na terenie Poznania dostępnych jest 676 miejsc stacjonarnych. W 80 koczowiskach na terenie Poznania przebywa stale 170 osób. Pomocą objętych było w sumie prawie 800 środowisk, ponad 1000 osób bezdomnych w Poznaniu. Mamy, wydaje się, nie mnie to oceniać, ale dość dobrze zorganizowaną sieć i tutaj rzeczywiście współpraca między instytucjami, organizacjami na terenie Poznania, powiedziałbym w porównaniu do innych miast, jest bardzo dobra, a nawet lepsza i to nie zasługa MOPR-u, to jest w ogóle zasługa właśnie wszystkich tych instytucji, które z nami współdziałają. Może dlatego relatywnie odpukać nie mamy zamarznięć, jeżeli one są, to one są naprawdę, no w tym roku chyba dwa były, mimo tak ostrej zimy w tak dużym mieście, no o dwa za dużo oczywiście, ale najczęściej tutaj powodem jest alkohol i jeszcze miejsce, gdzie się znajduje tego denata. Pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi. No też z przykrością należy zauważyć, że wzrasta liczba osób, którzy nie nadążają za transformacją, nie nadążają za biegiem życia i nie są w stanie załapać się na ten pociąg, którym jedziemy. I tutaj skierowaliśmy na leczenie bez zgody klienta, ale oczywiście z wyrokiem sądu, 13 osób. Złożyliśmy 15 wniosków, 13 naszych wniosków sąd przyjął. O umieszczeniu w domu pomocy społecznej, też bez zgody klienta, ale na podstawie właśnie też wyroku sądu, 17 osób zostało skierowanych. Objęliśmy 262 osoby wsparciem tego zespołu do wsparcia osób zaburzonych psychicznie. No też pewnym dramatem, już tak, że sobie pozwolę ponarzekać, jest to, że na jednego pracownika, który zajmuje się takim środowiskiem osób zaburzonych psychicznie, taki środowisk jest około 40 ma jeden, prawda? Ale udało nam się odseparować tutaj postępowania administracyjne od czystej pracy z tym człowiekiem, czyli na jednego i tak przypada aż 40 osób zaburzonych psychicznie. W ubiegłym roku w formie specjalistycznych usług opiekuńczych objęliśmy 76 osób. Mówię tutaj o usługach specjalistycznych właśnie wobec osób zaburzonych psychicznie. Ustawowym zadaniem MOPR-u służącym utrzymaniem osoby z zaburzeniami psychicznymi w nienaturalnym środowisku jest kierowanie do środowiskowych domów samopomocy. W ubiegłym roku do skorzystania z usług z 9 środowiskowych domów samopomocy, jakie mamy na terenie Poznania, wszystkie są prowadzone przez pozarządowe organizacje, skierowaliśmy blisko 379 osób. No i to, co jest najbardziej wrażliwe, to opieka zastępcza dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Cały czas nam zależy, cały czas prowadzimy permanentną akcję, kampanię. Może ona jest niezbyt agresywna, niezbyt wyraźna, ale to się wiąże z możliwościami, aby tworzyć rodziny zastępcze. Nikt nic lepszego nie wymyślił na dzisiaj na świecie, jak rodzinę zastępczą. Jest ona zdecydowanie lepsza w sensie funkcjonalnym, w sensie wychowawczym, w sensie edukacyjnym, aniżeli najlepsza placówka jaką jest dom dziecka. To jest oczywiste. No ale tutaj nie mamy regresu, aby zmusić mieszkańców miasta do tworzenia tego typu rodzin. Ale być może mamy możliwość jakichś zachęt. To też pozostawiam oczywiście do rozważenia przez Wysoką Radę na później. Objęliśmy w ubiegłym roku 682 dzieci przebywające w 511 rodzinach zastępczych tej opieką, pomocą. Przebywało w 429 rodzinach spokrewnionych z dzieckiem, przebywało 533 dzieci. Tu Państwo mają ten rozkład bardziej szczegółowy, nie będę tego omawiał. 120 dzieci umieszczono w instytucjonalnych formach opieki zastępczej, w tym 98 w placówkach na terenie Poznania, 22 dzieci w placówkach poza Poznaniem, rok wcześniej 37, a w Sylwestra ubiegłego roku oczekiwało 28 dzieci na umieszczenie. No jest to problem od lat, on nam się trochę zmniejszył, bo rok wcześniej było 37, teraz 28 dzieci nie możemy umieścić, mimo że jest taki wyrok sądu, takie postanowienie sądu, my tego postanowienia nie możemy zrealizować, no bo nie ma możliwości umieszczenia nawet poza Poznaniem. Są tak obłożone wszystkie tego typu miejsca. Ważnym zadaniem pomocy społecznej zapewniania mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ubiegłym roku 84 wychowanków zastępczych z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych osiągnęło pełnoletność. No i teraz co dalej? Osiągają pełnoletność, byli w rodzinie i teraz zostają sami wystraszeni życiem, które ich czeka. Tu możemy zaoferować mieszkanie tylko dla pań, dla dziewczyn, na razie dla 5 dziewczyn, bo takie posiadamy, jeśli chodzi o Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Planowany okres pobytu w takim mieszkaniu chronionym to 2 lata. Oczywiście pracuje się w tym czasie z tymi paniami, dziewczynami, aby mogły miękko wejść w życie i bezpiecznie. Zadaniem pomocy społecznej też jest inicjowanie działań na rzecz przezwyciężania trudności życiowych. I tutaj próbowaliśmy podejmować działania odbudowy relacji, dobrej relacji między dzieckiem a jego rodziną naturalną. Bo ideą rodzicielstwa zastępczego jest to, żeby dziecko wróciło do swoich rodziców, rodziny naturalnej. Ale w tym czasie trzeba pracować również z tą rodziną naturalną, żeby przywrócić jej funkcjonalność. I stąd też ten program, który doczekał się też nagrody ministra chyba 2 lata temu, jakim był właśnie ten program wsparcie rodzin dzieci przebywających w zastępczych formach opieki. Mamy świadomość, możliwości takie, jakie mamy, aby pracować z tymi rodzinami zastępczymi również, bo też im się należy duże wsparcie. Osiągnięte efekty. Państwo mają tutaj, nie będę tego czytał, bo mam świadomość i wiem, że większość jednak jesteśmy tutaj w większości wzrokowcami. No i wreszcie wsparcie najstarszych mieszkańców Poznania. Wśród ogółu mieszkańców Polski 16,7% to osoby w wieku poprodukcyjnym. W Poznaniu, przepraszam, wprowadziłem Wysoką Radę w błąd, bo powiedziałem 19,8, a jest 18,9, przepraszam, czeski błąd. Natomiast my w Poznaniu jesteśmy starsi jak reszta, jak średnia Polski, bo prawie 19%, co i tak nie zmienia faktu, że co piąty, stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Wśród ogółu klientów MOPR-u 13,8% stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym. Tylko właściwie, bo obraz osoby, klienta MOPR-u to jako starszej osoby jest no, nie do końca uzasadniony, bo zaledwie 14% to osoby starsze, a 86% to osoby w sile wieku. Program Seniorzy był organizowany przez 5 lat, on się w ubiegłym roku skończył. Miałem przyjemność przewodniczyć temu programowi, gdzie 5 projektów było realizowanych. Pomoc socjalno-bytowa, zdrowie, bezpieczeństwo osobiste, aktywizacja fizyczna i psychiczna i edukacja społeczna. Szczegóły Państwo znajdą też na naszej stronie internetowej pod odpowiednim, jak to się nazywa, zapomniałem. Przepraszam. Dalej. Jeżeli chodzi o osoby objęte usługami opiekuńczymi na przestrzeni ostatnich 5 lat, to wyglądało to, jeszcze Państwo tego nie mają, teraz tak to wyglądało, liczba osób objętych usługami opiekuńczymi w ostatnich 5 latach. Chcę wrócić jeszcze do tego programu Seniorzy, że to był program taki nowatorski na skalę kraju i dużo, dużo razy objeżdżaliśmy z tym programem, trochę jak z Kolbergiem po kraju i chwaliliśmy się, bo było czym się pochwalić i skutki, efekty tego są nie tylko na papierze i nie tylko w tej chwili, kiedy Państwu je prezentuję, ale faktycznie fizyczne one są, chociażby w postaci mieszkań, tutaj sprawa Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, Wydziału MPGM-ów i tak dalej, tutaj też dzięki serdeczne, bo to przecież też było w ramach tego programu. I wreszcie domy pomocy społecznej. Mówię wreszcie, no to w tym sensie, że to tak jakby idziemy przez życie i jesteśmy już w domach pomocy społecznej. Oby nie było to naszym losem. Do dyspozycji pensjonariuszy jest 728 miejsc w tych domach w Poznaniu i według ostatniego dnia ubiegłego roku przebywało w nich 680 mieszkańców, w tym 275 osób w domach dla osób w podeszłym wieku. Pewnie mogą Państwo się zdziwić, że pewnie są miejsca. Nie, no po prostu czekamy na uprawomocnienie się, czekamy na to, aby jednym z domów pomocy społecznej było, że tak powiem, była zgoda, zezwolenie wojewody na to, aby mógł on przyjąć więcej osób, gdzie już te miejsca de facto są, tylko czekają na formalne potwierdzenie. W ubiegłym roku umieściliśmy 285 mieszkańców Poznania, z tego 154 osoby na terenie Poznania, a drugie prawie tyle w innych powiatach. I na koniec ubiegłego roku, no liczba duża, prawie 400 osób nadal oczekuje na umieszczenie w domu pomocy społecznej. No jest to groteskowe, kiedy wśród tych 400 osób 87 czy 8-letni człowiek chce iść do domu pomocy społecznej i otrzymuje informację, że no najprawdopodobniej może za 5, za 6 lat, jak się ma 87 lat, no to tak dosyć nawet jest niezręcznie komuś to mówić, aczkolwiek daje się wtedy nadzieję, no będąc już do końca groteskowym, prawda. Także, że my coraz częściej kierujemy ludzi do domów pomocy społecznej poza Poznań, a to nas kosztuje 12 milionów złotych w budżecie tego rocznym. No ale gdybyśmy mieli te domy na terenie Poznania, też by nas kosztowało i to tak nie jest, że to jest jakaś, tutaj, że przepłacamy w tym. Dwa rodzinne domy pomocy działają na terenie Poznania. W kraju, z tego co wiem, 3. Z tego 2 w Poznaniu, rodzinne domy pomocy. 13 miejsc pobytu w sumie jest w tych domach. No i wreszcie pomoc materialna, czyli dojeżdżamy do końca, proszę Państwa, to co jest w świadomości ludzi, że pieniądze, tutaj możemy tylko o nich wspomnieć, ich jest dużo, bo 65,5 miliona aż. W ramach zadań własnych 91% i w ramach zadań zleconych 9% na świadczenia przeznaczone. I tu podział procentowy Państwo widzą. Budżet gminy to jest ten lawendowy kolor, niech się popisze. I budżet państwa to jest ten drugi kolor. Natomiast to na tym kołowym wykresie to są też łączne wydatki z podziałem właśnie na zadania zlecone gminy i powiatu, lawenda, i zadania własne gminy i powiatu, ta większa część. I przejdźmy może teraz do samej gminy, następny slajd, tak. To są łączne wydatki na świadczenia w 2010 roku przez gminę, czyli jakby przez ośrodek pomocy społecznej, już bez powiatowych tych zadań, rozpisane na ten torcik Najwięcej tutaj stanowią dopłaty do pobytu w domach pomocy społecznej, a także posiłek. To stanowi największą. Jeśli chodzi o przy posiłku, że jesteśmy, to dla wszystkich dzieci, które miały dochód w rodzinie na osobę 200% kryterium dochodowego, czyli poniżej 702 bodaj złote, tak, 702 zł na osobę netto, wszystkie te dzieci były żywione w szkołach. Czyli stojąc przed mediami, często też mówię, pokażcie mi dziecko, które nie jest objęte, nie dlatego, żeby, prawda, jakieś tutaj robić show, że pokażcie mi dziecko, tylko może o jakimś nie wiemy, ale wydaje się, że tą siecią, jeżeli chodzi o posiłki, że naprawdę objęte są wszystkie dzieci w Poznaniu i możemy z tego jako poznaniacy być, myślę, zadowoleni przynajmniej. Aczkolwiek oczywiście te dzieci nie są pasione, te dzieci są po prostu karmione przynajmniej jednym ciepłym posiłkiem dziennie albo dwoma, jeżeli jest taka potrzeba. Jak wyglądało, jak się rozkładało to mniej więcej, te pieniądze, bo w ramach realizacji świadczeń dla klientów największy, aż 80% udział stanowiły zadania własne gminy. I tak, zasiłki okresowe to było 13,5%, dopłata do pobytu w domu pomocy i rodzinnych domów pomocy 22%, zasiłki celowe to 16,5%. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Dzisiaj przy punkcie 10a, przypominam, Wysoka Rada była uprzejma podzielić środki na 2011 rok. Ich jest coraz mniej, ich jest stale za mało, nawet w 2006 roku, który był najbardziej zasobnym rokiem, tych środków było za mało, a teraz jest ich kilkakrotnie mniej. Ilekrotnie? Dwukrotnie jest tych środków mniej. No i dzielimy tak, jak Państwo to widzą. Warsztaty terapii zajęciowej, to jest ten od mojej strony ta część, one są jakby już z góry naznaczone te pieniądze i bez łaski. Musimy je dać do warsztatów terapii zajęciowej. Na pozostałe dzielimy na turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier architektonicznych, ale nie tych pod kaponierą. Mówimy o tych barierach w domu. Szersze drzwi, antypoślizgowe płytki i tak dalej. No i wreszcie, proszę Państwa, żeby nie było, że tylko wydajemy pieniądze, my pieniądze również mamy, czyli mamy dochody. Tych dochodów jest 3 140 049 zł. To są odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, odpłatność rodzin za pobyt w domach pomocy poza Poznaniem, odpłatność za środowiskowe domy pomocy, czyli generalnie wszelkie formy odpłatności. No i przejdźmy teraz do tego, czyli do nas, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, do struktury zatrudnienia. Ogółem 500 osób było zatrudnionych, 498 dokładnie, 490 osób było zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. To jest bardzo napisane tak dokładnie. Ja myślę, że tyle też pracowało. I etatowi pracownicy to 420 osób, realizujący zadania pracownika socjalnego 247 osób, w tym rejonowi pracownicy socjalni 197 osób. No nie będę Państwa zamęczał tymi liczbami. Kadra kierownicza to 25 osób, to jest 6% całości. 53 komórki są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. To jest ta różnorodność. Jest to, no nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale po Urzędzie Miasta największa jednostka w mieście. No i jak się kształciliśmy, jak wyglądają nasze kwalifikacje od 1999 roku? Widać, że to wzrasta. Zaczęliśmy skromnie, 32% osób z wyższym wykształceniem, w tej chwili mamy 64%. Podwoiliśmy liczbę osób z wyższym wykształceniem, pewnie do 100% to niedługo będzie musiało i tak dojść, bo wymogi już dzisiaj są takie, że pracownik socjalny winien posiadać wyższe wykształcenie, także wszyscy się tutaj kształcą. No jest to też w jakimś sensie fabryka, patrząc to w stronę zarządzania. 1000 umów podpisanych, najróżniejszych, nie mówię o umowach o pracę, ale w ogóle najróżniejszych umów, 1000 około. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, Państwo na co dzień między sprawozdaniami mają od czasu do czasu okazję usłyszeć o problemach, ale też mam nadzieję o sukcesach i oby tych było jak najwięcej. Niech mi z tego miejsca będzie wolno podziękować wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którzy spowodowali, że ja Państwu mogłem, no myślę, dość przyzwoite efekty pokazać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytanie, wypowiedzieć się, coś jeszcze wyjaśnić? Pan radny Bartosz Zawieja, bardzo proszę.
Rzeczywiście, panie dyrektorze, wielkie kompendium wiedzy. Ja mam takie pytanie, czy MOPR uczestniczy w projektach systemowych, które realizuje WUP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jaka ewentualna jest to kwota tych projektów systemowych, bo jak wiadomo, kwota dotacji jest uzależniona od ilości potrzebujących w skali danego roku. Czy to są na przykład osoby usamodzielniane, czyli opuszczające placówki wychowawcze? No, czy państwo też prowadzą tego typu działania? Dziękuję.
Odpowiadam, panie radny, tak, uczestniczymy w projekcie systemowym, właśnie to jest ten PAF, o którym wspomniałem, 5 milionów złotych, niecałe 4,900, 5 milionów złotych i przede wszystkim są to osoby długotrwale bezrobotne, ale w tym roku szczególną uwagę zwracamy na osoby niepełnosprawne i wprowadzenie osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Dziękuję.
Dziękuję, pan radny Antoni Szczuciński.
Ja mam pytanie dotyczące rodzin zastępczych i tego, na ile się rozważa i czy jest to możliwe wprowadzenie zawodowych rodzin zastępczych w związku z tym, że wzrasta liczba osób kształcących się na kierunkach pedagogicznych, które mają problem z zatrudnieniem, a my mamy problem z rodzinami zastępczymi. Więc na ile projekt zawodowych rodzin zastępczych wydaje się być sensowny? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie dotyczy kadry tej z coraz lepszym przygotowaniem i wykształceniem. Jak wiadomo, jest spory poziom niezadowolenia kadry pracującej w ośrodku w związku z jednej strony z niespełnieniem ustawowych wymagań dotyczących liczby pracowników w stosunku do liczby podopiecznych, a z drugiej strony, jeśli chodzi o porównanie wynagrodzenia pracowników w stosunku także do podopiecznych.
Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Zacznę od drugiej strony. Znowu zależy, jak się liczy. Ustawa powiada jeden pracownik socjalny na 2000 mieszkańców. Cytuję z pamięci, cytat dokładny. Natomiast czy liczymy tych, którzy są faktycznie rejonowymi pracownikami, o czym tu wspomniałem, jest ich 197, natomiast jak policzymy wszystkich, którzy mają kwalifikacje pracownika socjalnego, to już ich jest ponad 300, więc w ten sposób spełniamy obowiązek, spełniamy ustawowe minimum, natomiast patrząc przez rejonowych, to nie, ale przerabialiśmy już to, że tak powiem, w tego typu, no bo takie są możliwości na teraz. Natomiast jeżeli chodzi o rodziny zastępcze, zawodowe, faktycznie, pan przewodniczący, by tu uprzejmy zauważyć ważną rzecz. W Niemczech na przykład, ja to chyba w ubiegłym roku nawet mówiłem, może się powtarzam, że rodziny spokrewnione w ogóle nie są traktowane jako rodziny zastępcze, że rodziny zastępcze są te, które są zawodowe właśnie. Oczywiście, że nam na tym zależy i jeśli będzie taka kolej, jakakolwiek chętni będą, żeby się zgłaszali, no bo to jest to sprawa otwarta. Nam by bardziej zależało, my jesteśmy realizatorami, więc wolelibyśmy nawet realizować to przez zawodowe rodziny zastępcze, na pewno.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie dyrektorze, wśród jednych z wyzwań czy celów, które MOPR w najbliższej przyszłości przed sobą stawia, jest między innymi, pan o nich mówił, pozyskanie lokali na prowadzenie rodzinnych form opieki. Jak to w tej chwili wygląda? Czy są problemy z pozyskiwaniem tych lokali? Jeżeli tak, to na czym te problemy polegają?
Panie radny, panie przewodniczący, właściwie nie ja powinienem być adresatem tego, ale jestem, więc odpowiem na tyle, na ile wiem, bo my tylko realizujemy, my umieszczamy te dzieci w tych formach, które są. Mamy 6 rodzinnych domów, 7, tak? 7 rodzinnych domów dziecka w tej chwili. Jest też taka forma alternatywna jak rodziny wielodzietne, zawodowe rodziny wielodzietne, które też są bardzo podobne w funkcjonowaniu do rodzinnych domów dziecka, przy czym rodzinne domy dziecka są jednostką, są instytucją, są placówką, mają pieczątkę, że tak powiem, i budżet swój i tak dalej, natomiast wygodniejsze w prowadzeniu, nie obciążają w sensie, że tyle jest jednostek, są te wielodzietne rodziny. Ale wiem z kolei jest pani dyrektor na sali, to proszę ja pani dyrektor Olszajmia kiwnąć tak albo tak, że Wydział Zdrowia jest w posiadaniu takiej propozycji i poszukuje mieszkań na rodziny zastępcze. Tak.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Mikuła.
Ale jeszcze pan,
jeszcze pan, tak? Tomasz Lewandowski, dobrze.
Panie dyrektorze, ale na czym problem polega? Bo w trakcie dyskusji budżetowej pan dyrektor Pucek deklarował, że wszelkie jakby wnioski, które są zgłaszane i z państwa strony, i ze strony ewentualnie Wydziału Zdrowia, są przez niego na bieżąco realizowane i nie ma problemu ze znalezieniem tych lokali. Rozumiem, że jak nie wiadomo, o co chodzi, chodzi o pieniądze, tak? Brakuje pieniędzy na...
Panie radny, ja pozwolę sobie według kompetencji, tak? Bardzo proszę, panie dyrektor, jeśli można.
Dziękuję. Znaczy, ostatnie pana zdanie odpowiedziało właściwie na... Odpowiedział pan na zadane pytania. Oczywiście, że pytamy o to, czy są jakieś lokale, które mogłyby być dla tych funkcji przeznaczone. Oglądamy te lokale, analizujemy nakłady, które musiałyby być poniesione na remonty, które są z tym związane i również ze standaryzacją, czyli doprowadzeniem do takiego powołania takiej placówki, jak rodzinny dom dziecka. Natomiast no, później toczy się dyskusja na temat tego, czy mamy w budżecie takie pieniądze, a następnie też i poszukiwanie kandydatów na to, aby prowadzić taką placówkę. Także to są aż trzy problemy, które się muszą spiąć w jednym miejscu, żeby powołać taką, tego typu placówkę. Dlatego bardziej jesteśmy skłonni raczej iść w kierunku wielodzietnych rodzin zastępczych po to, żeby nie nawarstwiać tych problemów aż tak bardzo.
Dziękuję.
Jak wyżej.
I pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, mam takie pytanie, mianowicie przy okazji prezentacji projektu czy założeń miejskiego programu rewitalizacji okazało się, że MOPR dysponuje bardzo dokładnymi danymi, statystykami także w wymiarze terytorialnym, z podziałem wręcz do tych jakby obwodów poszczególnych pracowników. I w związku z tym chciałem zapytać, czy właśnie w tym wymiarze jakby zróżnicowania pewnego przestrzennego w Poznaniu, czy tu z pańskiego doświadczenia, z doświadczenia pracowników MOPR-u są pewne dzielnice, osiedla, obszary miasta, gdzie to natężenie tych różnego rodzaju problemów, liczba osób wymagających no, pomocy ze strony MOPR-u jest szczególnie duża, czy ta ich koncentracja jest szczególnie wysoka i czy istnieją pewne jakieś no, specjalne działania, specjalne programy właśnie w tych niektórych obszarach, które są faktycznie najbardziej tymi problemami społecznymi zagrożone. Dziękuję.
Jest zróżnicowany, to widać i to dziwne, bo to co chwilę się jakby trochę zmienia, bo tak było, tak nie wiem, to tak się mówiło, że to Grunwald, że to Jeżyce. Okazuje się, że najwięcej wniosków o pomoc społeczną jest z Nowego Miasta. Nie dlatego, że jest największe, ale właśnie stamtąd. Może dlatego, że jest tak szerokie i są te tereny takie, powiedziałbym, obrzeżowe. Najmniej relatywnie jest na Piątkowie. Mamy tę samą ustawę, te same zarządzenia, tą samą, wszędzie obowiązuje dokładnie taka sama siatka, że tak powiem, zadań, kryteriów i tu nie ma znaczenia, co jest, gdzie szczególnie to jest, tylko odpowiadając na pytanie ilościowe pana radnego, to odpowiadam, że no, Nowe Miasto w tej chwili ma najwięcej, relatywnie najwięcej wniosków. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To wszystkie już chyba pytania. Dziękuję panu dyrektorowi. Ja sądzę, że co roku uznanie i podziw budzi nie tylko ta kompetencja i swada, z jaką pan dyrektor przedstawia informacje, ale również zespół, który niezmiennie towarzyszy i wspiera pana dyrektora w tych prezentacjach. Za to również dziękujemy. A teraz przystąpimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji, to znaczy punkt 22, informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę, pan prezydent Tomasz Kajzer.
Panie przewodniczący, jest... Start jest. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Podstawowe informacje, całość oczywiście przekazana jest na piśmie do Biura Rady Miasta, a ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę na kilka danych informacji. Czas wiosny to czas przede wszystkim dużej ilości różnego rodzaju targów. Chciałem zwrócić uwagę na obecność Poznania i Wielkopolski na targach CEBIT 2011 w Hanowerze, gdzie między innymi byliśmy w ramach Wielkopolskiego klastra teleinformatycznego, a w delegacji rządowej uczestniczył prezydent miasta Poznania. Drugie ważne wydarzenie to targi w Cannes, MIPIM, już coroczne, w tym roku 18 tysięcy uczestników, w tym miasta polskie, z polskich miast była Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Sopot, Kraków i Poznań. Tu delegację przewodniczył pan wiceprezydent Jerzy Stępień, który między innymi uczestniczył w licznych spotkaniach towarzyszących targom MIPIM, w tym był honorowym gościem paneli dyskusyjnych Polska atrakcyjne miejsce do inwestowania oraz projekty PPP i możliwość inwestycyjne w Polsce. I trzecie targi w tym samym okresie to ITB w Berlinie, gdzie miasto Poznań miało osobne stoisko łącznie z innymi miastami Euro, wspierane przez Polską Agencję Turystyczną. Mieliśmy okazję gościć tam państwa radnych, tak więc była okazja zobaczenia, jak targi najbliższe turystyczne w świecie wyglądają i wygląda stoisko Poznania i Wielkopolski. I na gruncie lokalnym chciałem podkreślić realizację już drugiej edycji targów 50+. Targi te rozwijają się dobrze. W pierwszej edycji mieliśmy około 2000 uczestników. Teraz już ponad 3000 osób uczestniczyło w tej imprezie tak zwanej targowej, ale de facto jest oczywiście weekend dla seniora i mam nadzieję, że w kolejnych latach to wydarzenie będzie się rozwijało. W ramach Stulecia Przedsiębiorczości odbył się konkurs na organizację warsztatów dla młodych i polskich przedsiębiorców w tematach własna firma, inkubator, transakcje w obrocie krajowym zagranicznym oraz dostępne źródła finansowania działalności gospodarczej. To wszystko są warsztaty, które realizują organizacje pozarządowe. Odbyło się także posiedzenie kapituły konkursowej 8. edycji Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Dokonano wyboru w poszczególnych kategoriach liderów przedsiębiorczości, natomiast wręczenie i ogłoszenie wyników nastąpi podczas pierwszych w Poznaniu Poznańskich Przedsiębiorczości. Państwo otrzymaliście ulotki ze szczegółową informacją o tym przedsięwzięciu, które jest efektem wspólnego działania wielu organizacji z sektora administracji, nauki oraz przedsiębiorczości. Mamy nadzieję, że te Poznańskie Przedsiębiorczości, które, w ramach których będzie po raz pierwszy w Poznaniu organizowane poznańskie targi przedsiębiorczości, będą jakby już stałym elementem wpisującym się w kalendarz wydarzeń w naszym mieście. Także rozstrzygnięto konkurs Nagroda Miasta Poznania zależącą się pracę doktorską i różniącą się pracę magisterską. 1 marca uroczyście wręczono nagrody w tym konkursie realizowanym w ramach programu Akademicki Poznań. I istotna informacja bezpieczeństwa. Proszę Państwa, rozpoczęliśmy w marcu tego roku program edukacji w zakresie Wiem, jak ratować życie. To jest program realizowany przez Wydział Zakresowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania. Chcemy wszystkie gimnazja poznańskie objąć szkoleniem w zakresie praktycznej nauki umiejętności udzielania pierwszej pomocy, w szczególności u osób, które utraciły oddech, przytomność. Te szkolenia są prowadzone w oparciu o manekiny, a więc chodzi o bardzo praktyczny nabycie praktycznych umiejętności. I wydarzenie, które chyba było szczególnie, chyba najważniejsze w naszym świecie samorządowym, wybory do rad osiedli 20 marca. Przypomnę, w 34 osiedlach wybieraliśmy 15 członków rad osiedli, po 15 członków rad osiedli, a w przypadku 8 osiedli po 21 członków rad. Ogółem na 678 mandatów zgłoszono 1257 kandydatów. Wśród nich 35% kobiet, średnia wieku 48 lat, najmłodsi kandydaci 18 lat, a najstarszy 80 lat. W efekcie, jeśli chodzi o frekwencję, to ona w poszczególnych dzielnicach zróżnicowana była od średnio dla Grunwaldu 6,65%, a najwyższa dla Nowego Miasta średnio 9,06%. Dla całego Poznania średnia frekwencja wyniosła 7,72%, co oznacza liczbowo, że w tych wyborach łącznie głosowało 33 263 osoby. Jeśli chodzi o najwyższą frekwencję powyżej 10%, to najwięcej było takich obwodów na Nowym Mieście 6, najmniej na Wildzie. Natomiast jeśli chodzi o osiedla z frekwencją poniżej 5%, najwięcej na Starym Mieście 3 oraz Grunwaldzie i Jeżycach po jednym. Nowe Miasto, Wilda uplasowały się generalnie z frekwencją pomiędzy 5 a 10%. To tyle informacji podstawowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeśli chodzi o przedstawioną informację, Państwo mają jakieś pytania? Nie widzę, zatem zamykam punkt 23. Dziękuję Panie Prezydencie. 22, przepraszam. Przystępujemy do punktu 23. Interpelacje i zapytania. Od poprzedniej sesji zgłoszono następujące interpelacje i proszę, jeśli Państwo chcą je wygłosić, to proszę się zgłaszać do głosu w tej chwili. Pana radnego Łukasza Mikuły w sprawie utrzymania i konserwacji poznańskich fortów i innych pozostałości systemu fortyfikacyjnego. Pani radnej Lidii Dudziak dotycząca problemów wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Karwowskiego. Pana radnego Szymona Szynkowskiego w Elsęg dotycząca procedury pomocy i przyjmowania zgłoszeń od prawdopodobnych ofiar tak zwanej pigułki gwałtu oraz w sprawie cieku wodnego powstającego wzdłuż ulicy Chojnickiej. Pana radnego Bartosza Zawiei dotycząca ustalenia własności nieruchomości działki numer 220/9 na Górczynie. Pana radnego Bartosza Zawiei dotycząca wniosków wspólnoty mieszkaniowej z ulicy Bukowskiej w sprawie bieżącego utrzymania zieleni chodników oraz urządzeń BRD w ciągu ulicy Bukowskiej. Pana radnego Bartosza Zawiei dotycząca zadania budżetowego budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie osiedla Księdza Skorupki. Pana radnego Łukasza Mikuły w sprawie nowego układu komunikacyjnego pomiędzy ulicami Święty Marcin, Towarową, Składową i torami kolejowymi. Pana radnego Michała Grzesia dotycząca remontu chodnika przy bloku 65A przy ulicy Szamotulskiej. To były interpelacje. Teraz Państwa proszę zgłaszać się z zapytaniami. Jako pierwszy zapytania przedstawi Pan radny Michał Grześ.
Pierwsza sprawa błaha, ale nawet w związku z badaniem Komisji Rewizyjnej napraw gwarancyjnych zgłaszam lampa na skrzyżowaniu ulicy Włocławska-Toruńska. Ona od początku nie działała, po jakichś tam naprawach dwa dni i znowu zgasła. W tej chwili już chyba pół roku albo rok nie świeci. Inwestycja była robiona 3,5 czy 4 lata temu. Także lampa Włocławska na Toruńskiej. No mam nadzieję, że ktoś to w końcu naprawi, ale tak porządnie. Pytanie drugie, czy mogę otrzymać plany organizacyjne Domu Dziecka numer 2 i Domu Dziecka numer 3. Kopie tych, ale chciałbym oryginały, w sensie kopie z oryginałów z podpisami, tak jak one wyglądają. I trzecie pytanie, już ponad półtora miesiąca temu Stowarzyszenie Sarmacka wysłało pisma do pana prezydenta Grobelnego z prośbą o spotkanie oraz do pana prezydenta Kruszyńskiego z pytaniami i z prośbą o spotkanie. Do dzisiaj nie otrzymali odpowiedzi. Ja rozumiem, że do wyborów jest jeszcze sporo czasu. Prezydent w referendum nie wierzy, więc nie musi na razie nic robić i przejmować się wyborcami, ale no może z dobrego wychowania wypadałoby, żeby odpisał, a już by w ogóle było super, jakby się spotkał z mieszkańcami.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w tym punkcie. Jest pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Sprawa jest bardzo świeża, bo dzisiejsza się spotkałem z przedstawicielami właścicieli lokali znajdujących się na Starym Rynku pomiędzy ulicami Woźną a Wielką. Tam jest taki problem, iż są podobno problemy z uzyskaniem zezwolenia na postawienie ogródków w sezonie letnim. Okazuje się, że faktycznie, sobie przejrzałem, w planie miejscowym jest zapis, iż na tym odcinku od Wielkiej właśnie do Woźnej, czyli naprzeciwko ratusza, faktycznie nie można stawiać ogródków gastronomicznych. Niemniej, no, jeżeli dobrze sięgam pamięcią, to mimo że plan jest z 2002 roku, to one od zawsze tam były, ale no, podobno w tym roku ktoś bardziej pilnie się wziął do lektury tego planu i są jakieś trudności robione. No, chciałbym się spytać przede wszystkim, jak to było załatwiane do tej pory, że mimo tego zapisu w planie te ogródki stały i czy po prostu no, uda się w jakiś sposób znaleźć wyjście, żeby one dalej na tym odcinku mogły sobie funkcjonować, bo jest to dobre miejsce, one są akurat na tym odcinku jako jedyne przysunięte do samych kamienic, czyli one nie przeszkadzają jakoś szczególnie w komunikacji i liczę, że w jakiś sposób się uda tutaj to rozwiązać. Chciałbym się dowiedzieć, jaką pan prezydent ma koncepcję rozwiązania tego problemu. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Bielerzewski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy stanowisk dla niepełnosprawnych na parkingach przy dużych marketach. Zwracali się do mnie niepełnosprawni, że takich stanowisk nie ma do postawienia samochodu. Na przykład przy Milei na ulicy Leszka Światopełka. Poza tym też takich stanowisk nie ma przy przychodni, na parkingu przy przychodni, dawnej przychodni przy ulicy Kurnickiej. Mam wobec tego pytanie, czy zarządzający, właściciele tych marketów są zobowiązani oprócz zwykłych miejsc postojowych wyznaczać także miejsca postojowe dla inwalidów, czy nie? Jeżeli nie ma prawnych obowiązków, to myślę, że takie no, humanitarne powinny przeważać względy, żeby takie stanowiska były. I drugie pytanie. Mniej więcej rok temu Rada Osiedla Antoninek Zieliniec-Kobylepole zwróciła się do Komisji do Spraw Nazewnictwa Ulic z prośbą o zmiany ulicy Franowo, nazwy ulicy Franowo na odcinku od ulicy Arcybiskupa Walentego Dymka do szpitala na ulicę na przykład Żelazną. Jest tego typu sytuacja, że ulica Franowo, która była logiczna od ulicy Dymka do ulicy na centrum handlowym na Franowie, została przedzielona przez szpital. W związku z tym zdarza się tak, że samochody, zwłaszcza te spoza Poznania, jadą na ulicę Franową, myśląc, że dojadą do centrum handlowego, zatrzymują się na płocie szpitala i mają problemy, żeby zawrócić. Dostała Rada Osiedla życzliwą odpowiedź, że tak, że będzie rozpatrzone. No, myślę, że teraz już jest wyjątkowa okazja załatwienia tej sprawy, ponieważ jest kapitalny remont ulicy Arcybiskupa Walentego Dymka, do którego ten odcinek ulicy Franowo dochodzi i warto by było teraz tą nazwę ulicy zmienić.
Dziękuję. Pan radny Bartosz Zawieja.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, mam takie zapytanie. Ulica Jarochowskiego na odcinku od Sielskiej do Kurczyńskiej po prawej stronie były przez wiele lat garaże. Niestety kolejny budynek mieszkalny powstaje. Na tym odcinku jest to bardzo wąski, podobno czteropiętrowy budynek. Ja mam takie pytanie. Na tym obszarze, czy na tej działce, nie pamiętam numeru, bo to jest informacja sprzed chwili, jakie są plany inwestora? Chodzi mi tutaj o obsługę komunikacyjną tego horroru naszego dzielnicowego w postaci miejsc parkingowych ani wjazdu, bo tam się sytuacja cały czas powtarza, ponieważ tam nie jest w stanie już nawet wjechać nawet karetka ani żaden inny odpukać tego typu pojazdu przywilejowane. Dlatego prosiłbym o określenie, co w miejsce starych garaży na ulicy, w ciągu ulicy Jarochowskiego pomiędzy Sielską a Górczyńską, gdzie stały garaże vis-a-vis tego obiektu stoi już blok mieszkalny czteropiętrowy. Jakie są normatywy przewidziane w pozwoleniu bądź w warunkach zabudowy, ale już chyba w pozwoleniu? Jakie inwestor ma zapewnić w zakresie miejsc parkingowych? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Adrian Kaczmarek.
Tak.
Otóż nie chciałbym być posądzony przez kolegę Szymona o monotematyczność, ale jednak na podstawie tej dzisiejszej dyskusji nad propozycją mojej poprawki chciałem dopytać pana prezydenta, co w takim razie, jeżeli strażacy tradycyjnie nie zwrócą się o ten ekwiwalent, czy im będzie przysługiwało w miesiącu grudniu dodatkowe 15 tysięcy na sprzęt, czy po prostu te 15 tysięcy to jest ta część dotacji, to było 180 tysięcy zdaje się na ten rok, którą oni otrzymują od miasta, czy to są osobne pieniądze, które mogą się przy niewykorzystaniu ekwiwalentu zwrócić z końcem roku na sprzęt? I druga rzecz, 15 lutego złożyłem do pana prezydenta Grobelnego pismo w sprawie spotkania, zorganizowania spotkania, bo pojawiła się taka inicjatywa, gdzie w okolicach bliskich stadionu można, miasto mogłoby nieodpłatnie pozyskać pewną działkę wstępnie już uzbrojoną po to, aby tam zorganizować takie mini jakby centrum ratowniczo-pomocnicze z jednostkami straży właśnie pożarnej, policji, pogotowia. No i cały czas nie mam terminu tego spotkania, kiedy moglibyśmy o tym porozmawiać. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Maciej Przybylak.
Panie prezydencie, szanowni państwo, sygnał od mieszkańców Rataj przy ulicy Kurnickiej, na skrzyżowaniu Kurnickiej i Jana Pawła II w okolicach przychodni. Tam jest taka duża przychodnia. Jest pusty teren, który sobie ktoś upodobał na składowisko. Przypuszczam, że nie na nielegalne składowisko śmieci. Jest tam bardzo duży bałagan. Prosiłbym o interwencję Straży Miejskiej czy innych służb miejskich i oczywiście sprawdzenie, czy jest to teren miejski i ewentualnie kto jest właścicielem terenu i o uporządkowanie tej kwestii. Oczywiście po sprawdzeniu poprosiłbym o odpowiedź na piśmie, czy udało się tę sprawę załatwić, w jakim terminie. Dziękuję bardzo.
Tak, ja poprosiłbym, wypełniając to zobowiązanie sprzed godziny, o przygotowanie informacji o organizacjach, do których należy miasto Poznań, jakie są roczne koszty uczestnictwa w tych organizacjach i jakie płyną z tego korzyści dla miasta Poznań. I proszę o przygotowanie takiej informacji. To te trzy pytania, panie radny, tak? Pytam pana radnego Szymona Szynkowskiego. Dotrzymuję zobowiązania i proszę właśnie w zapytaniach o przygotowanie informacji na temat organizacji, do których należy miasto Poznań, i precyzuję to, że chodzi o to, jakie to są organizacje, jakie są roczne koszty przynależności do tych organizacji i jakie płyną korzyści z uczestnictwa w tych organizacjach. Tak, to o taką informację poproszę. Wygląda, że to wszystkie pytania, które państwo radni przygotowali na dzisiaj, zatem zamykam punkt 23. Przechodzimy do punktu 24. Odpowiedzi na zapytania. Oczywiście pan prezydent Tomasz Kajzer.
Dziękuję. Proszę sobie, Wysoka Rado, może według kolejności kwestia lampy, rozumiem, to jest sygnał, oczywiście odpowiedzi ten się nie udzielę, przekażę do odpowiednich służb. Plan organizacji domów dziecka, nie widzę kłopotów, rozumiem, panu radnemu Grzesiowi chodzi o kopię uwiarygodnioną, tak, żeby dyskusji. Towarzystwo Sarmacka, nie wiem, musimy sprawdzić, kiedy pismo wpłynęło, jaki był obiekt tego pisma. W tym momencie będzie nie udzielę. Kwestia ogródków na Starym Rynku, pan radny Mikuła ma rację, tam na tym odcinku rzeczywiście jest zakaz. W planie miejscowym, z tego co wiem, autorzy wskazywali, że z uwagi na to, żeby ułatwić gromadzenie się osób przed frontonem starego, przed frontonem ratusza, należy tutaj wykluczyć ogródki. Z tego co wiem, ale tutaj opieram się o pamięć, która może być trochę zawodna, to rozwiązanie było takie, ogródków w tym było, w takich parametrach ogródki, natomiast wystawiano stoliki i krzesła na chodniku tuż przed obiektem, więc będę musiał przyjrzeć się, jak to wygląda w tym roku i jakie są możliwości przy obecnym planie miejscowym znalezienia rozwiązania zgodnego z zdrowym rozsądkiem, bo wydaje się, że to rozwiązanie w tych poprzednich latach rozsądkowo było słuszne, nie wykraczało to nadmiernie, nie blokowało przejścia, a pozwalało jakby korzystać także z tych lokali, niekoniecznie wchodząc do środka. Kwestia kopert dla niepełnosprawnych, czy jest obowiązek ustawowy, ja nie wiem, czy jest coś z architektury na sali?
gdzie architektury jest na sali obecny.
Bardzo proszę, Peter Nowotna. O, potejka, przepraszam, brak okularów. Czyli widziałem, zrobiłeś sprawę.
Ten zgłoszenie do głosu. Zielony mikrofon.
Nie trzeba wcisnąć zielony mikrofon na tym pulpicie tam. O.
O.
I teraz jest włączony.
Raz, o jest. To znaczy zawsze wyznaczanie koperty, czyli miejsca specjalnego dla osoby niepełnosprawnej jest uwarunkowane tym, do kogo dany teren należy. Więc jeśli mówimy o miejscach parkingowych wyznaczonych dla niepełnosprawnych przed marketami, należy to do tych, którzy zarządzają tym właśnie parkingiem. Nie zawsze, niestety w Poznaniu parkingami zarządzają właściciele marketów. To jest jedna sytuacja. Natomiast jeśli chodzi o przychodnie, no też ci zarządcy mogą być różni. Ja bym prosiła może pana radnego o to, żeby podać mi dokładne adresy, gdzie to się wydarzyło, że brakuje tych kopert dla niepełnosprawnych. Ja spróbuję ustalić, czyj to jest teren i zainterweniować, bo rozumiem, że tu chodzi o dobro mieszkańców, także ja chętnie się tą sprawą zajmę, tylko muszę mieć konkretne adresy. No dobrze, 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 to spróbuję zainterweniować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Kontynuując, w sprawie nazwy ulicy Franowo chciałbym oddać głos przewodniczącemu Komisji do spraw Nazewnictwa Ulic. I proponuję ten mikrofon. Nie działa. Nie działa?
Nie, ten od mównicy działa.
Mównica już działa, mównica działa, mównica działa już.
Działa?
Mównica działa, mównica działa. Mównica.
Mównica, dobrze.
Proszę państwa, jeżeli chodzi o sprawę nazwy tej ulicy, to wstępnie został tam dokonany wywiad w terenie, panie przewodniczący, i doszliśmy do wniosku, że jeżeli nie będzie żadnych perturbacji w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości i nie będzie tam żadnych spraw związanych z jakby no, ze stanem własnościowym tych gruntów, to ja zaplanowałem, że w miesiącu maju na komisji naszej wydamy w tej sprawie ostateczną opinię, która może być podstawą do tego, żeby taki projekt uchwały o zmianie tego odcinka ulicy Franowo na ulicę Żelazną, bo to byłoby najbardziej poprawne, żeby został przygotowany. Dziękuję. Ja rozumiem, no jest to na pewno jedna z tych spraw, które dzisiaj przedstawiałem przy tym znoszeniu nazw, że cały szereg mamy sytuacji, które są jakby nieadekwatne, jeżeli chodzi o nazwy ulic do stanu faktycznego czy do stanu formalnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jeśli można, kolejne pytanie dotyczące kwestii ekwiwalentu. Tak jak powiedziałem jednoznacznie, nie jest zamiarem prezydenta, jeśli będą środki niewykorzystane, przeznaczone na OSP, przeniesienie ich na inne cele w ramach całego miasta. Natomiast to nie oznacza oczywiście, że my będziemy w marcu jakąś część tej kwoty przekazywali już na sprzęt, ponieważ jest to rezerwa. My tak naprawdę nie wiemy, w którym momencie będzie potrzebna, czyli tak naprawdę dopiero pod koniec roku będziemy mogli podjąć decyzję, aczkolwiek chciałbym się państwa poinformować, że rozmawiałem z wiceprezesem Zarządu Miejskiego, Straży Pożarnej, który właśnie powiedział mi, że ma inny punkt widzenia, jeśli chodzi o kwestię ekwiwalentu, i on podtrzymuje swoje zdanie, że z tego nie powinni korzystać, to jest jego zdanie, a więc mamy różne opinie wśród ochotniczych strażaków. Być może to zależy od ich punktu widzenia, może sposobu podejścia do ochotniczej Straży Pożarnej. Tak więc to potwierdza moją tezę, że to nie jest tak, że wszyscy strażacy na dzień dzisiejszy zdecydowani będą korzystać, ale my powiedziałbym, to nie jest nasza decyzja. Kwestia ekwiwalentu jest to prawo, nam obowiązek wypłacić. Tak więc my tutaj jesteśmy całkowicie oddani na decyzję ochotników. To od nich zależy, czy te pieniądze wyjdą, czy nie z miasta. To jest tylko i wyłącznie kwestia, czy zechcą taki wniosek złożyć, czy nie.
my musimy być przygotowani na to końca roku. Ale jak powiedziałem, jeśli wniosków nie będzie, to te pieniądze oczywiście powinny pozostać w Ochotniczej Straży Pożarnej i wzorem lat ubiegłych pójść na doposażenie. Kwestia dotycząca garaży, tu już pominąłem, przy ulicy Jarochowskiego i kwestia obsługi komunikacji terenu, jeśli pan radny pozwoli, to odpowiem na piśmie, bo nie jestem w stanie w tym momencie precyzyjnie pani odpowiedzieć. Także być będzie pisemna, sprawdzimy dokładnie, jak wygląda uzgodnienia obsługi komunikacyjnej przy pozwoleniu na budowę dla tego wniosku. Następna kwestia, tu bym prosił jeszcze kwestia pozyskania działek na mini centrum i brak tym spotkania z prezydentem. Prosił może chwilę po sesji pozostania, żebyśmy się wyjaśnili, bo nie znam tej sprawy. Kwestia ulicy Kurnickiej i Fedysko Śmieci, Straż Miejska już przyjęła ten sygnał, pośledni patro sprawdzimy. I ostatnia kwestia, pan przewodniczący, oczywiście taką informację przygotujemy i przekażemy na ręce pana przewodniczącego, jeśli chodzi o to, jakie ponosimy koszty. Rozumiem, że chodzi o koszty składek.
No tak, chyba że są jakieś inne koszty, które wynikają z działalności, żeby znaczy, je też...
Koszty znane są chociażby z udziałem w spotkaniach, ale to jest kwestia
to
bardziej...
To jest inna rzecz, chodzi przede wszystkim dokładnie o koszt uczestnictwa, że tak
uczestnictwa
powiem.
Uczestnictwa ten wynikający z opłat obowiązkowych.
Co wynika z tego uczestnictwa, okay, jakie są cele i jakie korzyści dla miasta? Takie, które można oszacować, prawda? Bo
to... Tak, dokładnie. Dobrze. To tą informację przygotujemy i to, myślę, wyczerpuje dzisiejsze pytania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 24. Punkt 25. Wolne głosy i wnioski. W tym punkcie chciałbym jeszcze uzupełnić informacje z komunikatów dzisiejszych, ponieważ to w ciągu dnia przyszły pisma od wojewody wielkopolskiego, w których wojewoda zawiadamia nas o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności dwóch uchwał Rady Miasta. Po pierwsze, uchwały w sprawie powołania kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego oraz zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Sportowej Miasta Poznania i druga w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów, które zostały doręczone wojewodzie wielkopolskiemu 1 marca 2011 roku. To dzisiaj przyszło, do prezydenta również to wpłynęło. I druga rzecz, której chciałem powiedzieć, gdy była mowa o szkołach i o tym, że w Poznaniu rodzi się wiele dzieci i że Rada to też są osoby, które mają potomstwo. Przypomniałem sobie, że powinniśmy wszyscy pewnie złożyć życzenia nieobecnemu dzisiaj już naszemu koledze, który od 2 tygodni jest ojcem syna. Mówię o Tomaszu Lewandowskim, któremu mniej więcej dwa tygodnie temu, jeśli nie mylę, urodził się syn, więc to zaocznie myślę, że w imieniu wszystkich Państwa mogę przekazać gratulacje. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Znaczy ja już się nawet zacząłem przyzwyczajać do tej nowej poczty, tylko ja mam taką prośbę, bo nie wiem, czy Państwu też, ale od połowy lutego każdy przychodzący list ma datę 11 marca. Dzisiaj też przyszły do mnie listy z datą 11 marca. Oczywiście po otwarciu wiadomo, jaka jest prawdziwa data tego listu. Natomiast w momencie, kiedy list znajduje się na liście wszystkich listów, jest mi trudno stwierdzić, czy przyszedł nowy list, czy to jest stary, bo wszystkie listy mają datę 11 marca, albo się mylę. Momencik. Nie, przepraszam, to jest pomyłka. Odwrotnie czytam datę. Ale gdybym się nie zapytał, bym nie wiedział. Gdybym się nie zapytał, bym nie wiedział. Także już wszystko wiem. Ale momencik, bo ja zaraz sprawdzę niżej. Już wiem, dlatego pomyłka wyszła z tego, że ja mam w poczcie jeszcze... To już w ogóle nie wiem, co to są za daty, bo mam 2007 rok listy w tej nowej poczcie. Stąd mogła być ta pomyłka, ponieważ cały czas odbierałem listy 08 czy 07, 07 12 20. Potem nagle pojawiło się 11. Stąd mogłem to się rzeczywiście pomylić. Natomiast nie wiem, skąd ja mam w ogóle jakieś listy od nieznanych osób z 2007 roku. Także... No,
ale nam to trudno jest jeszcze ustalić.
Słucham?
Nam chyba to jeszcze trudniej
no
jest ustalić.
No tak, ale to miała być radny... nowa poczta, a żeby wymazać stare, do mnie dzwoniono i się pytano. Stąd ta moja pomyłka, przepraszam bardzo, ale mimo wszystko nie wiem, skąd mam tu jakieś wewnętrzne dokumenty urzędników miejskich datowane 2007 rok. Stąd ta moja pomyłka, bo potem nagle wszystko było 11.03, tak?
Po części mogę powiedzieć, że do tej zmiany wszystkie nasze skrzynki pocztowe były w systemie łącznym całego urzędu i wewnętrzna poczta urzędu też trafiała na nie, ale z tego co wiem, miał na to zostać nałożony filtr, żeby ci, którzy tego nie potrzebują czy nie chcą, nie będą tej wewnętrznej poczty adresowanej do wszystkich odbiorców uzyskiwali. Ale warto sprawdzić, żeby się tutaj z tymi datami nie mylić, to myślę, że to się jeszcze wyjaśni, prawda? Tak, te atomy. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję bardzo. Moja wypowiedź odnosi się do odpowiedzi, którą otrzymałem od pana prezydenta Tomasza Kajzera na zapytanie zgłoszone na ostatniej sesji. Moje pytanie dotyczyło nazwy uroczystości, którą świętujemy 23 lutego, nazwy mówiącej o rocznicy zakończenia walk o Poznań. Uważałem, że jest to raczej rocznica zakończenia okupacji, niemieckiej okupacji Poznania. Otrzymałem krótką odpowiedź od pana prezydenta, w której znajdują się zarówno stwierdzenia, z którymi się zgadzam, jak i takie, z którymi się nie zgadzam i chciałbym wiedzieć, na jakiej podstawie one pan prezydent je deklaruje. Jaki fragment, jakby nie odnoszący się w ogóle do mojego pytania. Otóż niewątpliwie zgadzam się z tym, że dzień 23 lutego jest ważną datą w życiu miasta. Niewątpliwie tak. Cieszy mnie, że od dawna ta data nie jest traktowana jako wyzwolenie miasta, bo to do końca nie było wyzwolenie. Natomiast zdziwiło mnie to, co napisał pan prezydent, że świętowanie dnia 23 jako lutego, jako dnia zakończenia walk o Poznań jest akceptowane i tutaj przez trzy środowiska, przez większość środowisk kombatanckich, przez urzędy i instytucje oraz przez zwykłych mieszkańców. Jakie jest zdanie urzędów i instytucji, troszkę mniej mnie interesuje, natomiast chciałbym wiedzieć, na jakiej podstawie pan prezydent wysnuł wniosek, że większość środowisk kombatanckich akceptuje właśnie taką nazwę, jak również większość mieszkańców, bo na pewno nie jest dowodem tego uczestnictwo w uroczystościach. O tym mówiliśmy przed chwilą, że uroczystości same w sobie są ważne, natomiast wydaje mi się, że pod dziwną nazwą jest ta uroczystość obchodzona. Zupełnie natomiast nie mogę się zgodzić z tym, co napisał pan prezydent, że 23 lutego jest świętem pojednania, w którym udział biorą reprezentujący polską, niemiecką i rosyjską stronę uczestnicy wydarzeń z 1945 roku. To tak jakby historia się zupełnie skończyła dawno temu i mamy pewne strony równoprawne wydarzeń z 1945 roku. Każda ze stron ma swoją prawdę, swoją rację i na takim wolnym rynku idei wymieniamy się pomysłami na to, jak ten dzień oceniać. To chyba tak nie jest. Prawdę mówiąc, zresztą akurat w tych dniach lutego 1945 roku, to wydaje mi się, że strona polska ze stroną rosyjską była jakby po jednej, szerzej rozumianej stronie, a strona niemiecka po trochę innej i na pewno nierównoprawnej. Pan prezydent napisał także, że nie widzi uzasadnienia, by zmieniać nazwę uroczystości właśnie ze względu na koncyliacyjny charakter tego dnia. Otóż no, koncyliacja to zgodnie ze słownikiem metoda załatwiania sporów międzynarodowych różna od mediacji czy postępowania rozjemczego, ale myślę, że chodzi raczej o takie ogólne, potoczne znaczenie, że taki pojednawczy charakter tego święta. Ja nie wiem, czy akurat zakończenie najbardziej krwawej i morderczej okupacji miasta jest najlepszą okazją do takiego zgodnego i pojednawczego spotkania. Muszę powiedzieć, że zupełnie do tego przekonany nie jestem. Miałbym zatem pytanie. Po pierwsze, w jaki sposób zasięgnięto opinii środowisk kombatanckich co do nazwy tego święta i czy jest jakaś dokumentacja zasięgnięcia tej opinii? Czy prowadzono jakieś badania wśród mieszkańców miasta, na przykład ankietowe czy inne, co do akceptacji tego, żeby to święto nazywało się nie zakończeniem niemieckiej okupacji Poznania, tylko rocznicą zakończenia walk o Poznań? I prosiłbym o przekazanie mi tych informacji, z których wynika, jeżeli rację ma pan prezydent, że powszechna w Poznaniu jest akceptacja tej nazwy tego święta. Mam zdanie zupełnie inne. Uważam, że ta nazwa zafałszowuje historię miasta i niestety jeszcze trochę takich obchodów i trochę książek znanych badaczy międzynarodowych i zapomnimy, o co ta wojna była i kto w tej wojnie był ofiarą, a kto katem, a będą tylko strony wydarzeń, z którymi będziemy się pojednywać przy rozmaitych okazjach. Muszę powiedzieć, że ta odpowiedź absolutnie mnie nie satysfakcjonuje i bardzo proszę o poważną odpowiedź na poważne pytania.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Niśniewski w punkcie wolne głosy i wnioski.
Dziękuję bardzo. Znacznie krótszą informację. Otóż do mnie oraz do kolegi radnego Jakuba Jędrzejewskiego zwróciła się dzisiaj Dyrekcja Głównego Urzędu Statystycznego z materiałami dla państwa radnych w ramach akcji Wademekum Samorządowca, które ten urząd przeprowadza w skali ogólnopolskiej i poprosiliśmy, aby zostały przekazane do pokoju radnych numer 2 te materiały. Są to dane statystyczne dotyczące Poznania i naszej aglomeracji, stąd też myślę, że przydadzą one się w ramach sprawowanego przez nas mandatu radnego miasta. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Ja jednak się uprę co do tej poczty, bo już wiem, skąd ten mój błąd wynikał. Czy państwo dostajecie też listy od pani Barbary Dziedzicz-Kaniec na takie dosyć ciekawe tematy, powiadomienie o zarządzeniu, korekty redakcyjne dokumentów też? Aha, ale dlaczego te listy są wobec tego z 2007, bo jak czytałem źle datę, to mi to pasowało, ale przy czytaniu teraz poprawnym daty to jest 2007-2008. Przepraszam, po co my mamy te listy z tego okresu dostajemy, bo może ktoś wie, bo ja jeszcze ich nie przeczytałem, ale jak trzeba to przeczytam. Co chce od nas pani Barbara Dziedzicz-Kaniec? Mógłby pan prezydent...
No, Dziedzicz-Kaniec.
Mógłby pan prezydent powiedzieć, zanim będę te 150 listów otwierał?
Nie wiem, czy to są aż 150, natomiast ja w poprzedniej wypowiedzi panu radnemu mówiłem, że gdy została na serwer ten o nazwie umownej Atena przeniesione wszystkie skrzynki pocztowe, wszystkie one zostały połączone w miejskim systemie i w związku z tym każda korespondencja, która jest rozesyłana do wszystkich odbiorców poczty na serwerze miejskim, była przekazywana również do państwa radnych jako użytkowników tego systemu. W momencie kiedy uruchomiliśmy możliwość odbierania poczty na Outlooku, z tego co wiem, miał być załączony pewien filtr, który wyłączy pewną grupę użytkowników, w tym państwa radnych, z tego, żeby nie odbierali tej poczty, która jest na przykład wewnętrzną pocztą, informacją o zarządzeniach wewnętrznych urzędu i tak dalej. I chyba od początku marca ten filtr działa. Jeśli zostało to dostarczone, to być może na zasadzie jakiegoś automatu, który przesłał wszystkie poczty, które, że tak powiem, w systemie wisiały z dawniejszego czasu. Nie potrafię na to odpowiedzieć, pewnie tak od ręki nikt na to nie odpowie. A pewnie najprostsza metoda jest z niechcianą pocztą, to ją po prostu wyrzucać. Możemy o tym po sesji porozmawiać, dobrze? Ja wiem, no trochę techniki, to się człowiek gubi, no właśnie. No. Ja wiem, ale to ja mam trochę więcej. Pan prezydent Tomasz Kajzer.
Przepraszam Państwa, bo mimo późnej pory, pewnie nie są zapytania, ale jednak ja muszę odnieść się do pewnego głosu, który dzisiaj padł i stanowczo zaprotestować przeciwko nadinterpretacji moich słów, ponieważ naprawdę pomiędzy stwierdzeniem, że musimy nauczyć się mówić o bolesnej przeszłości przy jednym stole w gronie osób, które odgrywały różną rolę, do stwierdzenia, że ja zmierzam ku temu, aby zapomnieć, kto był agresorem, a kto ofiarą, to już jest dla mnie nadmierne skrócenie i absolutnie nieuzasadniona nadinterpretacja moich słów, aczkolwiek jest mi wiadomo, że są osoby, które próbują tak interpretować pewne działania, które dotyczą dyskusji o wspólnej refleksji nad przeszłością, którą według mnie dobrze, gdybyśmy potrafili dokonywać w gronie wszystkich uczestników, nie zapominając, i to podkreślam dla pana senatora Aleksandrowicza, jaką rolę kto odgrywał. Ja tego nie zapominam. Jeśli ktoś sugeruje, że użycie słowa strony oznacza, że zapominamy, kto jaką rolę odgrywał, to jest to już nadinterpretacja i temu się stanowczo protestuje. Natomiast jeśli chodzi o określenie wydarzeń, jak mamy mówić o tym, co się wydarzyło w lutym w Poznaniu? Ja nie chciałbym wywoływać długiej dyskusji w naszym mieście, gdzie była długa dyskusja, tak naprawdę co się stało w Poznaniu, czy to było wezwolenie, czy nie. Ja tylko panu radnemu mogę zacytować wypowiedź kombatanta, osoby, która brała udział w walkach od Stadele, podczas corocznego spotkania, na które pana radnego serdecznie zapraszam, które organizujemy w sali Białej Urzędu Miasta, gdzie corocznie prezydent Poznania po zakończeniu uroczystości na Stadeli zaprasza uczestników tych wydarzeń do sali Białej. I tam są bardzo ciekawe i trudne rozmowy. W tym roku jeden z uczestników powiedział, stadolowców, powiedział wyraźnie, że dziękuję panu prezydentowi, że wreszcie skończono tę dyskusję na temat, jak mówić o tych dniach. I ta formuła obecnie stosowana uważa jest jak najwłaściwsza. To jest zdanie jednej osoby. Pan radny może powiedzieć, cóż to znaczy jeden człowiek. Dla mnie jest to osoba ważna, bo to jest stadolowców. Powiedział to w otoczeniu osób, które przyjęły zaproszenie i które brały udział w tamtych walkach. I nie było protestów i uwag, a odwrotnie było jakby powszechne poczucie, tak on odzwierciedlał poglądy osób, które spotkały się w tym miejscu. Czy to jest większość? Nie umiem powiedzieć. Taka wypowiedź padła i ona dla mnie jest ważna. Zapraszam pana radnego na te spotkania, bo to są trudne rozmowy, trudne dyskusje, ale na pewno nie służy im odgrzewanie emocji i sugerowanie, że te rozmowy prowadzą do zapomnienia, kto był agresorem, a kto ofiarą, bo to jest, powiedziałbym, nadinterpretacja i tworząca de facto bardzo złą atmosferę wokół trudnych wydarzeń, które wymagają bardzo dużej subtelności, delikatności, abyśmy nie pogłębiali rozdziałów, ale potrafili dzisiaj mówić o przeszłości, nie tworząc podziałów dzisiaj. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Oczywiście, że nie jest w tej chwili to pora na dłuższe dywagacje historyczne, ale pan prezydent jednak w tym liście napisał o powszechnej akceptacji tej nazwy przez zwykłych mieszkańców oraz większość środowisk kombatanckich i ja pytam, jaką drogą ta akceptacja się dokonała. Na podstawie jakich, nie wiem, stanowisk organizacji czy badań świadomości mieszkańców miasta. Natomiast chętnie oczywiście przyjdę na spotkanie z kombatantami, byliśmy zaproszeni tylko na uroczystość na Cytadeli. Oświadczam, że dopóki podczas uroczystości na Cytadeli będziemy składać kwiaty pod obeliskiem Armii Czerwonej, a nie na grobach czerwonoarmistów, to w tych uroczystościach akurat udziału nie wezmę, ponieważ tablice gloryfikujące marszałków Armii Czerwonej, Stalina i władze Związku Radzieckiego, a takie są na tym pomniku, no nie są chyba najlepszym miejscem do składania kwiatów, w przeciwieństwie akurat do grobów czerwonoarmistów, którzy tu oddali swoje życie i nie są winni temu, jaki ustrój w tym momencie miało ich państwo. Był to ustrój totalitarny. Powtarzam, bardzo byłbym wdzięczny za udostępnienie mi podstaw do tych dość zdecydowanych stwierdzeń pana prezydenta o powszechnej akceptacji. I niestety upieram się przy swoim zdaniu, że mówienie o różnych stronach polskiej, niemieckiej, rosyjskiej, które spotykają się na koncyliacyjnych, cytując tutaj list, spotkaniach, niestety zaciemnia historię miasta i upieram się także przy tym, że tak naprawdę, jeżeli mamy coś świętować tego dnia, to zakończenie najbardziej krwawej, najbardziej okrutnej okupacji niemieckiej w dziejach tego miasta, w dziejach Poznania.
Dziękuję. Pan prezydent Tomasz Kaiser.
Żeby nie przedłużać tej dyskusji, jeśli chodzi o zapis, który użyłem w tym liście o większości poznaniaków, odpowiadam jednoznacznie, jest to moje przeświadczenie. Nie jest to wynik badania opinii publicznej. Mam takie przeświadczenie i dałem temu wyraz w tym piśmie. Jeśli pan radny ma inne przeświadczenie, uważa, że właściwsza jest inna nazwa, to też wysłucham szacunkiem uwagi pana radnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To wszystkie wypowiedzi, które zechcieli państwo złożyć w punkcie wolne głosy i wnioski. Zamykam więc punkt 25. W punkcie 26 dziękuję państwu za uczestnictwo w dzisiejszej sesji. Zamykam 8. sesję Rady Miasta Poznania i zapraszam na kolejną, która odbędzie się najprawdopodobniej za 3 tygodnie.